Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 395. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldana. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Damianie i naszym wszystkim słuchaczom.
Tak nam się dobrze rozmawiało przed podcastem o pewnych dziwnych rzeczach, które prawda chyba by nigdy nie powstały, gdyby nie internet, że właściwie musieliśmy się opanować i zacząć na koniec nagrywać. Tak.
Nie wiem, czy kojarzysz, znaczy na pewno kojarzysz tą cytat z Gry o Tron, którą mówiła ta czerwona wiedźma, że tam noc jest pełna strachów, czy jak to było, że noc jest ciemna i pełna strachów, czy tam the night is full of terror and more. No, kojarzysz ten
cytat? I takie Paulo Coelho wersji gry wojennej.
The night is dark and full of terrors. To ja od pewnego czasu dochodzę do wniosku, że to nie chodzi o noce, tylko to, że internet is dark and full of terrors.
Po prostu wypływają takie rzeczy na wierzch, o których wcześniej tylko gdzieś się słyszało. Nie? Ci ludzie, którzy mogli się organizować w jakichś małych grupkach, może, nie wiem, korespondowali ze sobą i ta korespondencja przez to, że była fizycznie ograniczona, nie pozwalała powiedzmy tym wszystkim ideom, tym szalonym pomysłom kiełkować, tak teraz w dobie internetu, gdzie ludzie reagują na wszystko w mgnieniu oka, o wszystko się obrażają, wyciągają wnioski po prostu bez jakichkolwiek, jakby to powiedzieć, bez jakichkolwiek
drugiej myśli.
Taki, tak.
Nawet wiesz, chwili zastanowienia się, cokolwiek.
Tak, odwołanie się do autorytetów, tak rozmawialiśmy, nie wspomniałeś, że po prostu wiesz, autorytetów tak naprawdę nie tyle, że nie ma, co nawet jak oni są, to oni nie mogą się przebić przez tą całą falę ludzi, którzy mają własną opinię. No tak jak na przykład podcasterzy, no nie? No ale wiesz, no nie udajemy, że jesteśmy alfami i omegami, no nie? To nie
znaczy, największy problem jest taki, że ludzie bezrefleksyjnie kompletnie przyjmują, że jeżeli coś zobaczyli, a zwłaszcza jeżeli to jest zdjęcie czegoś, to musi być prawda.
Tak,
I z jednej strony wszyscy się śmieją, że jak są, wiesz, przeróbki jakieś takie ewidentne, to że nie odno pewno Photoshop i tak dalej, ale jeżeli jest jakieś zdjęcie, które pasuje do tezy, albo które można wykorzystać, żeby kogoś zaatakować, albo do czegoś się przyczepić, to wtedy już nieważne, od razu łykamy niczym pelikany rybę natychmiast, tak, że to jest prawda. I ostatnio właśnie w tak zwanych internetach furorę zrobiło zdjęcie z PES-a nowego 2018, gdzie był, to ktoś grał polską drużyną z kimś innym, no i był glik wpatroszony w trybuny, gdzie był wywieszony transparent, uwaga, cytuję, więc pardon my French, jazda z kurwami. No i zostało to okraszone komentarzem, że no widać, że tutaj PES poszedł, naprawdę super w realizm odwzorowuje i się zaczęło, wiesz, antyradio pisze, że czy to nie jest przesada, że jednak przecież tak nie powinno być, to jest kibolski transparent, tam wiesz, gdzieś indziej piszą, że jak tak może być, na wykopie już od razu to leci na maksa, tam jakieś piłkarskie strony w ogóle.
Fantastycznie zrobić, że po prostu znaczy, tak PES, bez refleksji nie wszyscy przyjęli.
Ja o tym nie wiedziałem, ale dowiedziałem się ostatnio, że PES w bardzo interesujący sposób obchodzi problemy z licencjami, które ma, które EA wykupuje na wyłączność. A więc PES ma bardzo rozwiniętą, po pierwsze, daje Konami samo z siebie bardzo rozwinięte narzędzie do modowania, po drugie, ma rozwiniętą scenę moderską. I wygląda to w ten sposób, że kiedy PES 2018 debiutuje, to moderzy dostają gry zazwyczaj tydzień, dwa tygodnie wcześniej i już są stworzone idealne skórki odwzorowujące piłkarzy, drużyny, zespoły, do których PES nie ma licencji. Ale oprócz tego w samej w sobie grze jest edytor, którego bardzo łatwo użyć. W tym jest edytor właśnie transparentów z widowni. Możesz, wiesz, zrobić screena, gdzie będzie transparent Fantasmagieria Rocks albo coś w tym stylu.
Czyli no i ktoś grze, właśnie, ale
to
nie.
Było w grze, ale zrobione przez autora screena. No i ktoś, wiesz, dał taki inny transparent, zrobił zdjęcie telewizora jeszcze jakoś tak ze skosa, nie wiadomo co. No i to poszło do internetu i od razu wszyscy, że no tak, co za PES.
Ale jak się
tak
ludzie obrazili po prostu, o cokolwiek, nie? Bo ja rozumiem w ogóle, ale to byłoby ciekawe, bo kibice potrafią, ja to jestem w ogóle w wielkim szoku, jak to jest organizowane, że potrafią ogromne, fenomenalne transparenty przygotowywać. Takie, że rozwijane są po prostu na całej trybunie, albo nawet zajmują, wiesz, no, kilkadziesiąt metrów kwadratowych, nie? Albo i więcej. No po prostu niesamowite rzeczy. Więc być może moderzy wprowadzą takie rzeczy, ale to, że po prostu, tak jak mówisz, no, taka drama, no nie, i nikt się nawet nie zastanowił, dlaczego to jest. Pewnie wystarczyłoby, żeby ktoś pewnie spytał jakiegoś innego gracza ze sceny, PS-a, no nie? Właśnie może jakiegoś innego PC-towca. Ty słuchaj, wiesz coś na temat tych rzeczy, no nie? I tak dalej.
Znaczy, wiesz, tak długo, szybka weryfikacja długo, i tak długo, jak długo to zostaje w naszym bąbelku, czyli wśród graczy, no to od razu, wiesz, Poligamia zrobiła o tym artykuł, ktoś tam zrobił artykuł to i zostało to wyjaśnione. Ale niestety tego typu rzeczy są bardzo nośne i idą dalej. I jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby jakaś strona piłkarska, która robiła z tego newsa i w ogóle, o mój Boże, jak tak można, potem bawiła się w weryfikację tych faktów.
Znaczy to jest jakby taki stały problem w ogóle dziennikarstwa od wieków, ale teraz to już oczywiście po tym, jak redakcje przestały zatrudniać tak zwanych fact-checkerów, nie? Czyli takich ludzi, którzy zajmują się po prostu weryfikowaniem informacji, nie? Weryfikowaniem źródeł, weryfikowaniem różnych rzeczy, no to już jest absolutna taka samowolka, nie? I w wypisywaniu rzeczy. No ale jest jeszcze coś tak, że na przykład nie wiem, taka inna drama była, ale ona była taka krótka, szybko stłumiona w zarodku. Na pewno widziałeś, albo przynajmniej wiesz o tym filmie dokumentalnym zrobionym przez Arch.
Tak, arn.eu.
Tak, o Wiedźminie, o jakby pracach nad pierwszym Wiedźminem. I one, ten film sięga, prawda, zarania dziejów polskiego developingu, gier i oczywiście jest tam fragment poświęcony Metropolis, czyli studiowi, czy studiu Adriana Chmielarza,
który
był jednym z pierwszych, które miało licencję na zrobienie gry właśnie w tym uniwersum. No i tam było tak, że po prostu był jeden z ludzi, który pracował przy grze i on opowiadał po prostu, jak to pamiętał, jakie tam były grafiki koncepcyjne, jaki był pomysł na rozgrywkę. No i kwestia była taka, że była właśnie drama, że Adrian Chmielarz no jakby powiedział, że film jest świetny oczywiście, ale jest pewnych kilka małych rzeczy, które można było zweryfikować i wystarczy Google do tego i tak dalej, no i oczywiście zrobiła się drama między autorem, tam Arkadiuszem, a właśnie panem Adrianem Chmielarzem i no bardzo szybko powiedzmy sobie podali no
właśnie ku zawiedzeniu wszystkich, którzy już sięgali po popcorn i już zaciągali
rączki. A nie, no popcorn był, tylko że wiesz, najpierw było po prostu przyjść później,
szybko
kiedy
to
się
wybuchło, znaczy tak. Właśnie odwrotnie.
Tak, że to szybko wybuchło i ja byłem w ogóle też zaskoczony, że bo to było takie troszeczkę jak trochę jak pranie brudów, no nie na wierzchu, tak?
Tak.
No, chcieliśmy się z panem porozmawiać, ale pan nie miał czasu.
4000 godzin
razy,
w Destiny.
Tak. Nie, ale ja akurat jestem tutaj zupełnie po stronie autorów filmów, dlatego nie dlatego, że oni chcieli, ale powiedzmy, Adrian Chmielarz nie mógł z nim rozmawiać i wiesz, to nie jest ich wina, nie moje. Oni zrobili rzetelną robotę, pokazali materiał, pokazali, wiesz, fragment wywiadu mówi u źródła, że ta osoba pokazywała jakieś grafiki, opowiadała to, jak ona pamiętała. No nie? To jedynie, co można zarzucić, to temu, że pamięć tego człowieka, no nie, jest no, być może nie najlepsza, ale a nie twórcom filmu, że coś zrobili źle. No to taka mała drama, ale wiesz, jak to jest z dramami, no nie. Więc, ale, no nie wiem, no właśnie nie wiem, czy ta druga drama, czy ta trzecia właściwie przebije tą pierwszą z tym zdjęciem, bo to jednak fantastyczne jest. Ja spodziewałem się, że będzie problem z preorderami w Polsce Super Nintendo, tego mini, bo kiedy jeszcze na świecie nie można było zrobić tych preorderów, już w Polsce było można. I oczywiście te największe sklepy to już, wiesz, chodźcie do nas, najlepsza cena, no nie, i tak dalej. No i okazało się, że jeden ze sklepów się przeliczył, no rozwiązanie okazało się takie, że po prostu te preordery są, oczywiście okazuje się, że jest ich chyba nie wiem o 80% chyba tak było napisane w tej informacji
to nawet
mniej.
Nie jest chyba problemem ilość tych preorderów, a to, cena. Że Conquest nagle podbił cenę bardzo mocno na polskim rynku, znaczy dystrybutor.
No właśnie, no
że od dystrybutora problem wychodzi tak naprawdę.
No ale wiesz, no to jest, wiesz, jest duża, duży popyt, mała podaż, no to sobie wiesz, jakby prawa rynku, nie, jak to się mówi, zadziałały tutaj, tylko że zwykle te prawa rynku działają, powiedzmy, na tym rynku wtórnym, no nie, że wydawałoby się, że po prostu jeśli Nintendo ma sugerowaną cenę konkretną, to powinien się nawet dystrybutor oficjalny tej ceny trzymać, nie? Nie powinien wykręcać.
Znaczy nie nawet powinien, tylko wręcz powinien, no bo jeżeli cena SNES-a mini w Europie to jest 80 euro, czyli 350 zł, no załóżmy 400 zł, to jeżeli dystrybutor proponuje ją sprzedawać do sklepów za 600, To jest trochę nie halo.
Moim zdaniem.
Za 550.
Nintendo powinno zareagować, nie? Powinna być jakaś drama. Moim zdaniem nie powinno się biczować tego sklepu, tylko powinno się właśnie na Twitterze, nie wiem, ci dziennikarze śledcy, ci polscy, gdzie ta poligamia jest, która, wiesz, pisze o tym zdjęciu, czy tam ktokolwiek na to, o tym, wiesz, niech ktoś to nagłośni, nie? Niech to po prostu pójdzie w świat, nie? Że w Polsce po prostu się tnie graczy, nie? Zanim jeszcze pójdzie to na nie wiem, na eBay albo coś. No to jest dla mnie śmieszne. Najlepsze, że inny sklep, ale nie, też nie chcę robić reklamy temu sklepu, no napisał maila do swoich klientów, że nie martwcie się, u nas jest stara cena, nic się nie zmienia, to u nich jest źle, u nas jest dobrze.
Nie chcę
mówić...
Czyli ktoś chce dokładać.
Tak, jest sklep na P, że tak się wyrażę, który ja wcześniej nie znałem, nie kojarzę, więc być może mieli tylko kilka sztuk mieli dostali. Te preordery, które mają, zrealizują, nawet jeśli mieliby stracić na tym, jeśli Conquest też jest dystrybutorem w ich, no bo jest bardzo dużo firm, ja pamiętam, że tak często się zdarzało, że...
Kupuje w Anglii i po prostu
w Polsce. Tak, i to jest to, tylko że po prostu ten oficjalny preorder to ruszył dopiero później, nie? I to jest właśnie ciekawe, no nie? Że po prostu nie można, przy Nintendo nie można nic zakładać z góry, nie? Że trzeba poczekać. Ale na szczęście, i mam nadzieję, że to nie są takie słowa rzucone na wiatr, żeby uspokoić sytuację, Nintendo zapowiedziało, że wyprodukują bardzo dużo Super Nintendo, tych mini klasików, że nie porzucą tego, że to nie będzie jakaś limitowana edycja.
To było mówione o tym, że po pierwsze, znaczy będzie dodruk, to chyba nie jest to słowo, ale kontynuacja produkcji. Że SNES
tak, dorzucą,
w 2018 roku, co więcej, też NES Classic będzie doprodukowany.
Tak. No więc to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, dlatego że ona uderzy w spekulantów. Tych ludzi, którzy za Nintendo Classic, tego Famicona chcą 180 euro i więcej. Więc niech mają, niech tracą. Nie? No ale to jest taka mniejsza drama. No nie wiem, a jaka ty, przez to, że się nie załapałem na preordery, to jakby nie odczułem tej straty, ale cieszę się, że jeśli Nintendo po prostu dorzuci, nawet w późniejszym terminie, paletę kolejną tych SNES-ów klasików, to być może się właśnie skuszę, dlatego że to jest taki fajny gadżecik, to jest taka słodka zabaweczka, takie coś fajnego, taki diki. I chętnie sobie to postawię, takie małe trofeum.
Powiedz mi, jak jesteśmy przy słodkich zabaweczkach i moich gadżecikach, jak tam twoje przygody z malinami?
Ja jestem bardzo zadowolony z tego. Odświeżyłem sobie Punishera, tą chodzoną bijatykę, która, jak ja ją pamiętam, to byłem przekonany, że to jest najlepszy graficznie, obok Alien vs. Predator, najlepiej wykonana chodzona bijatyka. No. Zresztą to wiesz, to są te czasy właśnie, ten fun, no człowiek po prostu zęby zjadł na tych automatach. No, ja już nie pamiętam, ile kasy na to straciłem, ale wydaje mi się, że bym mógł spokojnie tą grę kupić, gdyby ona teraz wyszła w wersji pudełkowej, no nie wiem, może na PC albo gdzieś.
No wiesz, to jest magia automatów, no tutaj się płaciło nie tylko za samo granie, ale za tą całą atmosferę przecież. Nie?
Tak, dokładnie. Nie, no to jest fajny gadżet, to jest zresztą... Jest dużo takich, ze względu na to, że Raspberry Pi jest takim produktem jak konsole, zawsze takim samym, tak? Więc twórcy tych różnych emulation station, czy różnych takich aplikacji, które możesz rzucać na to urządzenie, no wiedzą, z czym pracują, więc mogą fantastycznie optymalizować wszystko. Nie? I akurat tym się najmniej bawiłem, bo akurat nie miałem takiej potrzeby, ale jest też emulator PlayStation, pierwszego PlayStation, który no naprawdę super chodzi, nie? Jest, więc te wszystkie te gry z dzieciństwa, które na przykład, nie wiem, ktoś nie mógł przejść, nie, jakiś Final Fantasy 7, 8, chciałby zagrać właśnie tak jakbym nie remake, czy jakiś remaster, czy jakieś inne tam wersje HD, tylko po prostu tak, jak to wyglądało na starych konsolach, to właśnie takie Raspberry Pi jest idealne, no nie, do takich rzeczy. Przerzucisz sobie, zgrasz sobie te wszystkie płytki, są jakieś takie chyba programy, które na to pozwalają, po prostu, wiesz, wrzucasz te image na kartę pamięci, voilà, nie? No, ale nie chcę tutaj nikomu dawać instrukcji, sobie ktoś wygoogla, będzie wiedział, co trzeba zrobić.
Tak jest.
Ale to jest idealne urządzenie do emulacji, naprawdę jestem fantastycznie zaskoczony, jak przyjemnie mi się grało, tylko że po prostu ja teraz miałem mniej okazji, żeby to wyciągać, nie, tam z pudełka.
W ogóle to ja powiem tobie coś, tylko żeby jakoś się wprowadzić w tych dobry nastrój i pocieszyć, że nie takie straszne te internety tylko i wyłącznie, ale też są jakieś pozytywne rzeczy, to ostatnio trafiłem na dosyć interesującą stronę, która jest absolutnie zadziwiająca dla mnie. Nazywa się to, bo to trochę tak zahacza tego Raspberry Pi, nazywa się to ikeahackers.net. Mhm. I jak możesz się domyślić, jest to strona, gdzie ludzie wykorzystują meble Ikei, z Ikei, takie klasyczne, i przerabiają je w jakiś sposób, nadając im właśnie zupełnie innego użycia. I właśnie pojawił się projekt, są takie charakterystyczne stołki małe z Ikei, które się nazywają lack. Takie charakterystyczne stołeczki. I właśnie
dla
ktoś,
dzieci, tak? Coś...
tak, i właśnie ktoś przerobił ten stołek na obudowę do Raspberry Pi. I powiem ci, że wygląda to absolutnie, ale to absolutnie wybornie, i wszystko to ładnie jest upchnięte, popakowane, pokazane, jak tam kabelki wychodzą.
A ja ostatnio w ogóle szukałem, bo w ogóle są też takie strony, tylko akaty. Nie znalazłem takiego idealnego projektu, ale też są strony, które wrzucają projekty do drukarek 3D obudów. Na przykład do Raspberry Pi. Też ludzie mają fantastyczne pomysły, tylko właśnie ja szukałem jakiejś takiej małej Amigi i tak dalej, i niestety jedynie co znalazłem, to jest ten jeden człowiek, który sprzedaje dosyć duże pieniądze, bo to jest kwestia, nie wiem, 30 funtów za obudowę. Wiesz, te wydrukowane w stylu Amigi, tam w stylu Atari ST, w stylu na przykład, nie wiem, Commodore C64, więc no, fajne rzeczy potrafią ludzie robić, a nie fajnie, no, tylko trzeba mieć czas w ogóle na te wszystkie
pasje. A druga rzecz, która jest, nazwijmy to, jakimś takim pozytywną akcją, która się dzieje w internetach, o której warto wspomnieć, to jest taka akcja charytatywna, znaczy jest bardzo dużo ich, ale akurat ta jest dosyć bardzo wyjątkowa w pewnym sensie. Mhm. To znaczy jest sobie dziewczyna, która dostała ze względu na nowotwór, na raka, straciła nogę. I akcja zakłada zbiórkę kasy na protezę dla niej. To jest w ogóle dziewczyna, która się bawiła w cosplay i bardzo mocno siedzi w, nazwijmy to, fandomie fantasy. Mhm. I fandom uznał, że nie ma co po prostu robić akcji pod tytułem wpłacajmy kasę na konto i tyle, tylko masa, ale to absolutnie masa ludzi wystawia jakieś swoje rzeczy, które ma tam po domach, jakieś, nie wiem, książki, albo właśnie na przykład naukę jazdy na koniu, albo naukę jazdy mieczem, zrobienie teledysku, wydrukowanie czegoś na drukarce 3D, jakieś gadżety, jest tam jakaś dziewczyna, która wyprzedaje rzeczy typu nalewki, dżemy, własnej roboty i tak dalej. I naprawdę jest absolutnie masa, ale to masa ludzi, którzy w ramach tej akcji oddają rzeczy, no i to działa na zasadzie aukcji, czyli po prostu ludzie licytują dany przedmiot, czy tam daną rzecz za pieniążki, i te pieniążki idą tylko i wyłącznie na poczet tej zbiórki na protezę dla tej dziewczyny. I naprawdę ja tam dotarłem przypadkiem do tej grupy i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem takiego bardzo pozytywnego wręcz ruchu, pospolitego ruszania, tłumu
zapomnieć,
ludzi.
Czasami można zapomnieć, że internet to nie tylko dramy, nie tylko wiesz, jakieś tam memy i tak dalej, tylko też właśnie takie pospolite ruszenie czasami bardzo pozytywnej energii. No ja na przykład mam taki, jak chcę się na przykład, nie wiem, gdzieś tak, nie, jakoś tak podbudować, jaka ta rasa ludzka jest wspaniała, jaka pełna jest możliwości, to ja znowu oglądam taką serię filmów, też na pewno widziałeś kiedyś, People Are Awesome. Mhm, gdzie w rytm takiej fantastycznej muzyki, no nie, takiej nowoczesnej, i masz składankę różnych przeważnie fizycznych, niemożliwych normalnie do wykonania wyczynów, gdzie po prostu ludzie robią absolutnie fenomenalne rzeczy, od jakiejś tam kaskaderki poprzez jakieś sztuczki magiczne czasami, no wszystko, no te kompilacje są niesamowite, ja uwielbiam to oglądać i tam raz na jakiś czas właśnie, a przynajmniej raz w roku, bo wtedy pojawia się jakby nowa kompilacja, wpadam, to oglądam i nie wiem, czy masz tak, Piotrze, ale ja się potrafię autentycznie wzruszyć. Wiesz, tym, jacy ludzie są niesamowici. Jak ludzie potrafią, wiesz, na przykład jakimś wydarzeniem sportowym, no nie, czasami się potrafię wzruszyć, ale na zasadzie takimi, że ludzie przełamują bariery, przełamują pewne granice, które wydają się nie do przekroczenia. I to jest triumf, powiedzmy, człowieka nad jakimś, nie wiem, czasami nad materią, czasami nad jakimiś ograniczeniami psychicznymi, no fizycznymi, no fenomenalne rzeczy, no nie? I to mnie tak pobudowuje, no. Dawno nie oglądałem dobrego ASMR-a, więc czy tam słuchałem ASMR-a, więc nie wiem, co na tym poletku się dzieje.
Słuchaj, ale to jak jesteśmy przy tym przełamywaniu ludzkich granic, to wieść gminna niesie, że podobno oglądałeś film Ikar.
Obejrzałem, tak, obejrzałem i nawet wrzuciłem, właśnie nie zostałem do końca zrozumiany, bo jak usłyszałem pierwszy raz o Ikarze, to jest film dokumentalny na Netflixie, no, świetnie zrobiony technicznie, prawda, to myślałem, że to będzie po prostu film o tym, jak pewien człowiek chce zrobić film o tym, jak można oszukać system, jak, powiedzmy, sportowcy mogli oszukać system i na przykład tam pojawia się wątek Lance Armstronga i że myślałem, że po prostu tam będzie na przykład jakaś osoba, która się tym zajmuje i tam cały proces pokażą i wiesz, i będą badania i że rzeczywiście ta osoba, która co do, powiedzmy, punktu stosuje się do tych zasad ustalonych przez tego eksperta, przejdzie te wszystkie badania, nie? Że będzie mogła osiągać niesamowite wyniki. A okazuje się, że tak naprawdę sterydy to nie wszystko, bo jednak liczą się inne rzeczy i nawet człowiek nakoksowany, no nie? Może mieć gorsze wyniki niż wtedy, kiedy nie był nakoksowany.
Znaczy, wariant był taki, że to on nie jedyny był tam nakoksowany.
Tak, no to ja pewnie to tak. A druga rzecz, że to się po prostu później zamienia w taki thriller trochę.
Tak, że ja bym powiedział w ten sposób, że facet miał pomysł na film i tak. Życie zrobiło mu z jednej Dokładnie. Strony niesamowitego psikusa, a z drugiej strony niesamowitą niespodziankę od losu, bo absolutnie, kompletnie jego temat, który chciał pokazać i czego jego film miał dotyczyć, odszedł na drugi plan, czyli w ogóle przez to tak, być dokładnie. Poruszane w tym filmie.
Taki a niesamowity twist innego. Jest, tak.
I z jednej strony to zniszczyło jego pomysł na film, który nie wyszedł, ale z drugiej strony został dzięki temu podany mu na tacy coś, czego by się nie stało w ogóle. Nie było... No wiesz, to też jest ciekawe,
coś jak dziennikarzom
życie rządzi przypadkiem, nie?
Coś jak tym dziennikarzom, którzy na przykład odkryli, nie to powiedzieć, no nie odkryli, ale jakby nawiązali kontakt ze Snowdenem, nie? Bo to nawet to tam jest, w tym filmie w ogóle pojawia się taki wątek, że ktoś tam, że Snowdena, no nie chcę zdradzać, bo też, a też nie chcę jakby go przytaczać tak jota w jota, bo mogę się pomylić, ale generalnie cały ten właśnie motyw z tym, że tak naprawdę to nie tylko jest oszukiwanie systemu poprzez, nie wiem, jakiś bardzo inteligentnych chemików, którzy potrafią tak miksować, powiedzmy, sterydy, nie wiem, tam jest kwestia mieszania sterydy na przykład z alkoholem, żeby to się szybciej wchłaniało, żeby organizm jakby, żeby to było później trudniej wykryć, tylko po prostu chodziło o cały system korupcji na najwyższych szczeblach w organizacji, która ma się zajmować, powiedzmy, badaniem sportowców, wiesz, badaniami antydopingowymi. A druga kwestia to jest tego właśnie, jak rząd, znaczy ja cały czas używam takiej domniemany, no nie? Ze względu na to, że koniec końców to nie zostało udowodnione, no bo tego się jednak raczej nie da udowodnić, ale film wskazuje na to, że nie ma wątpliwości, że
dla mnie
przy wszystkim brała udział Federacja Rosyjska.
Nie? Trochę oburzające, nieoburzające, nie wiem jak to nazwać, to było to, że film pokazuje jednoznacznie jakieś tam kulisy tego wszystkiego, co się działo, plus, no bo ja pamiętam z wiadomości, z mediów i tak dalej, właśnie przed olimpiadą w Rio, że były jakieś tam jazdy z dopuszczeniem, czy też niedopuszczeniem rosyjskich sportowców. Natomiast to, co film uwypukla bardzo mocno, to jest to, że przecież komisja, która była powołana w celu sprawdzenia tego, dała jednoznaczną opinię na temat tego, czy sportowcy powinni, czy nie powinni brać udziału w Rio, a MKOL miał to kompletnie w tyłku. I dla mnie to jest najbardziej szokującym wnioskiem z tego wszystkiego, że MKOL tutaj wychodzi trochę na... I wiesz, jeszcze to zakończenie zdjęciem, jak tam prezes tego MKOL-u popija szampana, to było dosyć takie...
Ale to jest
dziwne.
To samo, bo wszystkie te organizacje sportowe, no nie? Ja nie chcę wymawiać konkretnych, no nie? Z imienia, one działają, znaczy wszystkie to też nie, powiedzmy, że są jakieś te, próbuję, wiesz, tak jakby zabezpieczyć się prawnie, nie? Że są dobre i są niedobre, ale jest bardzo dużo, albo przynajmniej jest kilka takich i to są potężne organizacje, które niemal działają jak mafie, nie? i na przykład, wiesz, ich przedstawiciele tych organizacji, które podejmują różne decyzje ważne, na przykład, nie wiem, w jakim miejscu jaka impreza sportowa się odbędzie, wpływ na ich decyzje mają na przykład, nie wiem, czasami prezenty drogie. Albo na przykład, jak ugościsz takiego człowieka, takiego przedstawiciela takiej organizacji w swoim mieście i tak dalej. To jest wszystko, wiesz, świat taki, którym, powiedzmy, do nas docierają różne rzeczy, wiesz, no mówi się, to jest taka tajemnica Poliszyna, że wszyscy wiedzą, jak to działa, ale nikt z tym nic nie robi. Jedynie co na przykład, nie wiem, ale to było jakby od FIFA kiedyś chyba nadepnęła na odcisk Stanów Zjednoczonych. I oni się tam wzięli właśnie za FIFA, nie wiem, czy pamiętasz taki wątek.
Znaczy ja FIFA, nie... w sensie UEFA, tak?
Nie, no, że FIFA, no bo FIFA to jest narodowa, UEFA to jest chyba bardziej europejska, nie?
Szczerze, to ja nie wiem.
Też nie rozróżniam.
FIFA jednoznacznie kojarzę tylko i wyłącznie z grami wideo.
Nie, że FIFA, ale FIFA to jest, no tak, no. Ale to jest...
organizacja, no tak. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej.
Tak, tak, tak.
Federation Internationale de Football Association.
No właśnie, a UEFA?
A UEFA jest europejska, tak, widzę właśnie, że amerykańska jest jakiś CONCACAF, CONMEBOL, coś tam, a UEFA jest europejską, znaczy tak naprawdę europejsko-azjatycką trochę. Nie, no dobra, europejską, bo to Rosja po prostu. Rosja w Europie, tak.
No właśnie, i ten, i generalnie, no, każda taka organizacja, no nie, no, wiesz, kiedy masz taką, wiesz, mi się w ogóle nie podobają pewne rzeczy, które są związane w ogóle z organizowaniem tych wielkich imprez, to wszystko jest takimi grubymi nićmi gdzieś szyte, no nie, i tak dalej, że, no wiesz, to jest...
Czas wyciągnąć
swojowy
kapelusz.
Tak, dlatego wracając właśnie do Ikara, jakby poziom korupcji na wysokim szczeblu i tego, że to wszystko gdzieś zostało zamiecione, jakby to mnie nie zaskoczyło, wiesz, bo wydaje mi się, że po prostu jakby ten film troszkę też tak wbija szpilę w Rosję, nie? Że tam te historie, które są nie do zweryfikowania, no bo to by trzeba było jakby mieć jakby, nie wiem, jeszcze dodatkowe źródło kogoś innego, ale wiesz, jakby, tak jak to się mówi, te dowody poszlakowe wskazują, że no, ten film nie odbiega od prawdy. Ale kwestia właśnie tego, że FSB było gdzieś zaangażowane w usuwanie, w podmienianie próbek.
Mi się bardzo podobało, jak ten cały Rodczenko w ogóle nie używał określenia FSB, tylko normalnie mówił o nich per KGB.
No tak, no dokładnie. I wiesz, i cała ta kwestia tych buteleszek specjalnych, których teoretycznie nie można otworzyć, a oni jakiś znaleźli sposób i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ja tylko powiem, że jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to niezależnie, że my tu mówimy jakieś tam szczegóły z niego, to absolutnie jest to dla mnie osobiście konieczne do zobaczenia, bo to jest film dokumentalny, który się ogląda trochę jak jakąś sensację.
Tak, no bo on ma, tam są te wątki, które, no ja pamiętam, że akurat faktycznie jak zmarł ten, nie wiem, dyrektor Nikolaj...
Tej rosyjskiej organizacji antydopingowej.
Ja zaraz zobaczę nazwisko, wiesz, muszę sobie wziąć. Tak, że zmarł na zawał serca, no i tam jest też ten wątek. Ja pamiętam to, wiesz, ja, to było już kilka lat temu, nie? Ten wątek, to mówię, no tak, no. Wiesz, że to jest taki, znaczy w Polsce się śmieją, że to jest na przykład, nie wiem, że jest taki seryjny samobójca, nie? No to oczywiście wiesz, że to z przymrużeniem oka przyjmujesz takie wiadomości, no nie? Ale zawsze to gdzieś tam gdzieś zostaje w tyle głowy, a gdyby ta teoria spiskowa miała ręce i nogi, nie? Gdyby to
znaczy, było wiesz, jak to się mówi, to, że masz paranoję, to wcale nie znaczy, że cię nie śledzą.
No właśnie,
więc to, że to o teoriach spiskowych powszechnie mówisz, że z przymrużeniem oka, to wcale nie znaczy, że gdzieś tam niektóre z nich jakiś nut nie dotykają prawdziwych.
No tak, a Stalin mówił, że kontrola najwyższą formą zaufania.
Tak jest.
Więc jakby, no jest. Nie, to jest dobry film, tylko tak jak mówię, ja napisałem taki komentarz krótki, szybki, że ja po prostu spodziewałem się filmu o samym dopingu i o oszukiwaniu na dopingu, a film właśnie jest takim thrillerem niemal politycznym, no nie? Bo kiedy zaangażowani są tacy gracze, no nie? Kiedy rzeczywiście jeden z bohaterów boi się o swoje życie i musi niemal uciekać, nie? Porzucać wszystko, zostawiać całą swoją przeszłość, nie? I uciekać, no to jest dramat, no. Dlatego warto. Zresztą podoba mi się ta tendencja, która się utrzymuje, jeśli chodzi o Netflixa i dokumenty. Tylko ja się też trochę boję, że te dokumenty są tak dobrze zrobione, że one fantastycznie manipulują opinią publiczną.
No tak, no to jest. No ale to wydaje mi się, że niestety jest norma. W sensie nigdy nie masz stuprocentowej rzeczywistości przedstawionej w jakiejkolwiek formie.
No bo pamiętam, ile to już lat temu, nie? Ale pamiętasz filmy Michaela Moora? Który, tylko że on później już przesadził, bo on zaczął robić ten ostatni chyba film, ten Fahrenheit chyba 911 czy coś takiego tam, albo zapomniałem, który to był, ale on manipulował tak, że brał wypowiedź, nie, tam chyba jednego z prezesów tam, czy członków tej federacji, czy organizacji, która tam zrzesza tych wielbicieli broni w Ameryce, tak? I posklejał, zmontował z kilku innych wypowiedzi jedną dłuższą wypowiedź. I jakbyś nie patrzył na ekran, To słyszysz po prostu i ci włosy z dęba stają, nie? Ale jak widzisz na ekranie, to widzisz, że kolesiowi na przykład ci kolor krawata zmienia. Wiesz? I to jest wszystko, wiesz, taka manipulacja zręczna, żeby po prostu tą opinią sterować w odpowiedni sposób, no nie? I na przykład wszyscy widzieliśmy film chyba, ten serial Making a Murderer, tak się chyba nazywał.
Mówię, że nie oglądałem? Tak, nie? Właściwie nie oglądałem.
Powiem ci, że ogląda, to jest serial, nie? Więc to nie jest tak, że siądziesz sobie jak Ikara, obejrzysz za jednym posiedzeniem, tylko to jest serial, ale ogląda się to po prostu na krawędzi fotela. I przez to, że to jest autentyczna historia, to mniej więcej jakby mógłbyś sobie sprawdzić zakończenie tego wcześniej, nie? Albo gdzieś mogło do siebie dotrzeć co i jak, ale no ten film po prostu autentycznie sprawia, no nie? Że zaczynasz pewne rzeczy wątpić, że zaczynasz jakby myśleć tak, jak myślą, albo nawet no, jesteś zmanipulowany, żeby powiedzmy dojść do pewnych wniosków, których na pewno doszli też twórcy tego filmu i masz na przykład, nie wiem, wtedy wątpliwości co do systemu sprawiedliwości w Stanach, no nie, co do ludzi, którzy podejmowali decyzje, a tak naprawdę jakby sprawa musi mieć jakieś drugie dno, ale z tego, co wiem, przynajmniej w miarę moim zdaniem pozytywnym tam efektem było tego, że tam chłopak, który był jakby jednym z bohaterów tego dokumentu, no nie, który wydaje się, właśnie ze względu na to, że wiesz, oglądasz ten serial, nie, i jakby trochę ofiarą tego wszystkiego, nie? Że niepotrzebnie trafi do więzienia, że nie potrafi się wybronić, że być może jest troszeczkę opóźniony w rozwoju i tak dalej, no że on chyba jednak, no po, i tak po długim okresie, nie? Pobytu w więzieniu jednak wyszedł, nie? I tak dalej. Ale to jest historia, w ogóle jak nie widziałeś Making a Murderer, wiesz, boję się nawet spoilować ci historii, która jest na faktach, no nie? Bo naprawdę ogląda się to fenomenalnie. I tylko właśnie chodzi o to, że po prostu wszystkie te, wiesz, nawet w tym Ikarusie, no tam jest mnóstwo takich szpilek albo jakichś takich przeinaczeń a propos pewnych faktów dotyczących, wiesz, żeby jakby to uderzenie w Rosję było trochę większe, takie pełniejsze. I no, jak to się mówi, trzeba na pewno takie rzeczy uważać, no ale jakby warto się zainteresować tym, co się nam czasami pojawia.
To nie zmienia to faktu tak, że właśnie ten film jest must watchem, jak to się ładnie
tak,
mówi.
Tak. No ale ja i tak czekam na Star Trek Discovery na Netflixie.
Jakoś niedługo ruszę, prawda?
No, niech spojrzy na mój zegarek z dodatnikiem. Nie, nawet 4 dni chyba. 25 września, nie?
Akurat to, a podobno dobra, tam jakieś głosy o nim się pojawiają. Z rzeczy, które pojawiają się w Netflixie dopiero co w Polsce, a być może gdzie indziej były do obejrzenia, gdzie indziej, albo po prostu gdzie indziej były, to we wrześniu pod koniec będzie Brooklyn Nine-Nine, trzeci sezon, na który czekam.
Trzeci czy czwarty nawet?
Trzeci w ogóle. Były dwa do tej pory. Tak? Nie, może już jest czwarty w ogóle.
Gdzieś nie, bo ja, leci, ja no nie, bo ja mi się właśnie, że ja dwa obejrzałem, tak, to byłem na bieżąco, ale mi się wydawało, że już było trzy, no nie, ale to jest...
Pewnie było.
Wiesz, ten czas tak leci, jak sobie pomyślisz, że już chyba jest 10 sezon tej Big Bang Theory, nie? Teorii Wielkiego Wybuchu, nie.
Ja odpadłem na szczęście, znaczy na szczęście.
Ja odpadłem tam, powiedzmy, jakieś 7 lat temu, nie?
No, tak, coś tam.
Trzeci sezon, wie, dobra, ileż można tego samego, ale wiesz, że jakiś spin-off zrobili. No, Young Sheldon chyba.
No, może lepiej, nie? A powiedz mi, czy oglądałeś The Expanse drugi sezon, który co prawda chyba dostępny wcześniej. W ogóle, może mi wytłumaczysz, jak to jest. Mm-hmm. Bo The Expanse, kiedy odpalam go, tak jak właśnie dzisiaj zacząłem, widziałem dwa odcinki do tej pory na Netflixie, to pojawia mi się ładna informacja, że to jest Netflix serial oryginalny.
Ordynarny, tak.
Natomiast z tego, co kojarzę, to on wcześniej leciał chyba w jakiejś telewizji i ten drugi sezon, który ja właśnie zacząłem oglądać, inni gdzieś tam w internetach już mogli obejrzeć.
Nie, to jest problem z tą oryginalnością Netflixa i to kiedyś ktoś mi tłumaczył, tak mi się, ale mogę przekręcić. Że to nie o to chodzi, że oni to wyprodukowali, bo oni to pewnie jeszcze te takie, które oni naprawdę wyprodukowali, pewnie jeszcze jakoś inaczej sobie mogą oznaczyć, ale oni bardzo jakby szafują tym terminem, ale to mniej więcej chodzi o to, że to jest serial, który na pewnych rynkach ma albo wyłączność, albo jest jako pierwszy w dystrybucji, dystrybuowaniu, więc powiedzmy, okay, że w Stanach on może lecieć, wiesz, w telewizji normalnie gdzieś tam, tak dokładnie, ale powiedzmy gdzieś na tych innych rynkach, nie wiem, w Europie i tak dalej, jakby on po raz pierwszy pojawi się na Netflixie, czy tam, czy to jest, wiesz, pierwsza platforma, na której będzie streamowane i tak dalej, ale że chodzi o to, że oni nie, tak, że oni nie czekałem, aż ten serial pójdzie cały, powiedzmy, w jakiejś tam telewizji w danym miejscu, w regionie, nie, i dopiero puszczą na Netflixie, tylko oni jakby na Netflixie będzie jako te. Ja wiem, że to jest oni tak wyświechtany, zrobili z tego taki termin tak wyświechtany, że to mniej więcej tyle samo znaczy, co ekskluzywy na Xboxie, nie?
No wiesz, dokładnie.
Lunch Exclusive, no nie, tamto, World Exclusive,
console. A ty
exclusive.
Już oglądałeś? Czy dopiero zacząłeś? Już skończyłeś?
Ja oglądałem pierwszą serię bo dwa razy, żeby sobie, wiesz, bo to jest taki serial, który za drugim razem jak oglądasz, szczególnie szybko, to po prostu dostrzegasz szczegóły, które wcześniej no nie miałeś nawet, jakby no mózg nie był w stanie ich wyłapać, dlatego że no nie wiedziałeś po prostu, co z czym się mogło kojarzyć, nie? Ale drugi sezon, powiedzmy, jeszcze nie skończyłem. Wiesz, ja oglądam sobie bardzo tak zdawkowo, bo nawet zastanawiam się, czy nie wrócić jeszcze do pierwszego, jeszcze raz nie obejrzeć, żeby obejrzeć ciurkiem, żeby nie było tej przerwy, dlatego że to nie jest taki, wiesz, serial typu.
To nie jest tak, że 5 lat minęło, tylko to
tak,
się
dzieje. Tak, że tam powiedzmy, że jak jest przerwa świąteczna, to oni robią przerwę świąteczną w uniwersum serialu, nie? Tylko to jest bezpośrednia kontynuacja. Tak jak się kończy ostatni odcinek, to pierwszy odcinek drugiej serii jest dalszym ciągiem, nie?
No ja widziałem dwa odcinki i jestem bardzo pozytywnie dalej. Znaczy nie chcę powiedzieć, że jestem zachwycony, bo to bardzo mocne słowo. Ale bardzo mi się podoba ten serial. Widać, brakowało mi science fiction w tym stylu.
Takiego hardcore, takiej hardcore
tak, takiego Galactica vibe, nie?
Bo tam jest wszystko. Jest świetny świat, jest polityka, jest kosmos, są bitwy kosmiczne.
Dramaty, tak, pojedynki właśnie, tam jakaś technologia, coś tam. I to wszystko jest takie w miarę rzeczywiste się wydaje. Znaczy jest... No bo czasami wizja jakiegoś kosmosu czy właśnie przyszłości jest taka totalnie od czapu, oderwana od rzeczywistości. Jak na przykład dla mnie było to w tym filmie z Tomem Cruise'em, gdzie wszystko było w Design by Apple, gdzie on mieszkał
Oblivion,
na pewno. No. Oblivion, tak. To dla mnie ten Oblivion kompletnie mnie kupował. Natomiast w to, co jest pokazane w The Expanse, jak najbardziej jestem w stanie jakoś tam uwierzyć.
Tak. Tylko Oblivion to ja musiałem troszeczkę zaspoilować, no nie? O co tam chodziło.
No tak.
I jakby to powiedzmy, można to było jakieś tam, wiesz jak to jest, wszystko można wytłumaczyć. Jak nawet ostatnio gdzieś tam słuchałem wytłumaczenia, dlaczego ci White Walkerzy, mimo że nienawidzą wody i nie mogą pływać i tak dalej, no, jednak coś tam zrobili pod tą wodą, żeby coś tam innego było, nie? Więc wiesz, wszystko jakby można było wytłumaczyć, nawet jeśli to jest, wiesz, absolutnie fikcyjny świat i tak dalej, ale właśnie Expanse mi się bardzo podoba, bo oni traktują, co by było gdyby, nie? Co by było gdyby, no, nie możemy za bardzo, nie, wiesz, fizycznie jesteśmy ograniczeni, nie możemy się rozrzucić po tej całej galaktyce, jakbyśmy chcieli, jak na przykład w takich grach Elite Dangerous masz, tylko maksymalnie wykorzystajmy te zasoby naszego Układu Słonecznego i masz właśnie Ziemię, która jest tą kolebką, ale jednocześnie właśnie ma swoje kryzysy i tak dalej, ale jakby jak ja patrzę, powiedzmy, jak jest ta sytuacja na Ziemi, to Ziemia wygląda jak taki cudowny, jak raj, nie? Że wszystko inne, wiesz, jakby Mars to jest ta Ameryka, no nie, kiedyś, nie, za Kolumba, no nie, gdzie tam wszyscy, no może nawet nie za Kolumba, ale powiedzmy wyemigrowali do tym, żeby zbudować ten nowy świat i że wszystko pod górkę, ale jest gdzieś potencjał, że jak się ten Mars terraformuje, to będzie po prostu raj na Ziemi, nie? Ale nadal ludzie muszą walczyć z tym, co jest i jakby mają przez to grubszą skórę i tak dalej, i tak dalej. I cały ten to takie to wojskowe zacięcie, wiesz, ta kultura tej marynarki, no nie wojennej, właśnie, znaczy nie wiem, jak to powiedzieć, no, wiesz, tej marsjańskiej, tak, tych kosmicznych, marsjańskich marynarzy, no, to mi się strasznie podoba, to jest, bo zresztą dojdziesz do takich kluczowych wątków, no to no po prostu może ci się spodobać, bo tam no, niemal motywy są, znaczy nie motywy, ale masz właśnie ten taki vibe, jak wspomniałeś, tej Battlestar Galactica, nie? W niektórych momentach. I to mi się strasznie podoba. I podoba mi się ten jakiś taki, taka niewiadoma, wiesz, ten taki wątek totalnie, wiesz, też za dużo można by spojrzeć, moglibyśmy rozmawiać.
To główną intrygę, tak?
Tak, że w ogóle ja pewnie myślałem, że nie wiem, no nie chcę zdać, ale powiem, no, że myślałem, że w ogóle jakaś obca rasa będzie, że jakiś z kosmosu, no wiesz, coś ten. No masz takie wrażenie, że naprawdę coś się dziwnego wydarzy, takiego totalnie niespodziewanego i strasznie mi się to podoba i ja mam nadzieję, że ten serial się sprzeda, dlatego że książek już kilka powstało, więc naprawdę ten serial miałby taki potencjał, tylko że niestety nie ma takiego... To już nawet nie chodzi o budżet, bo budżet jest w miarę dobry, tylko po prostu jakby fantazy i taka gra o tron, ona jest fenomenem absolutnie... jakby to powiedzieć... który nie baczy, czy ktoś lubi fantazy, czy nie. Że nawet ludzie, którzy nie lubią fantazy, oglądają Grę o Tron i przeżywają to wszystko, wiesz? Dlatego, że Grę o Tron jest jakby też fantastycznym... jakby to powiedzieć... jakby na tym takim czysto ludzkim, fantastycznym poziomie też te intrygi polityczne.
Pierwszy sezon Gry o Tron działa bardzo dobrze jako political fiction w średniowieczu.
Tak.
Bo tam w ogóle nie ma fantazji tak naprawdę. Mhm. Potem już mamy smoki, nekromantów i zombie, no tak. Nie wiadomo co więcej.
Ostatni sezon
to
już w ogóle...
Tak, to już w ogóle jest totalnie, wiesz, drużyna pierścienia, ale jeśli chodzi o pierwszy sezon, to faktycznie on działa jako political fiction.
No ja muszę w ogóle ten ostatni sezon nadrobić, ale to jeszcze czas.
Dalej czekasz na niego? Ojej.
Znaczy wiesz, no bo ja już tak nawet parę takich kluczowych wątków, no nie, to już tam się nasłuchałem. Ale ja... Jakby Grę o Tron, to ja nigdy się nie bałem, wiesz, o spoilery, jeśli chodzi o Grę o Tron, dlatego, że nigdy nie uważałem, że wiesz, to jest jakiś super serial, nie? A ludzie mają taką korbę na tym punkcie, że wiesz, nawet się filmuję, jak oglądają, wiesz, to są te takie reaction video, nie? Na pewno widziałeś.
Tak, to jest coś, czego ja nie rozumiem.
No to jest po prostu, to jest taki fenomen totalny, więc ludzie po prostu chcą przeżyć każdy odcinek Gry o Tron, jakby to był pierwszy raz, wiesz, jakaś niewiadoma, taki jakiś strach, taka niepewność, taki troszeczkę, wiesz, przebicie serca, co się zdarzy, czy to będzie kolejny odcinek, który
tak,
będzie
czerwone wesele. Mogło być tylko raz.
Tak, dokładnie. Ale na przykład ja znając książkę, mimo że ja, wiesz, no ta książka, no ileż ona ma tych stron, nie? Ale wiesz, te czerwone wesele, tam jakieś wskrzeszenia, nie? Bo to okazuje się, że śmierć nie jest niczym kończącym, nie? Jak dobrym fantazy zawsze jest jakiś druid, który cię wskrzesi, czy jakiś tam inny priest. To wiesz, to ja jak oglądałem właśnie Grę o Tron, to pewne rzeczy już się spodziewałem, bo znałem je z książki. Oczywiście książka w pewnym momencie, no nie tyle, że odbiega, no nie? Co jakby inaczej podejmuje te wątki, no nie? Że szkielet jest ten sam, ale jednak prezentacja jest inna, nie? No film, czy serial musi być widowiskowy, nie? A książka musi być bardziej opisowa, no nie, no to zresztą widziałeś, jak te książki wyglądają, to są kłody tekstu, to jest tysiące stron.
Powiedz mi, jak jesteśmy przy tym, że szkielet jest podobny, ale wykonanie inne, to jak ci się podoba zwiastun filmu Tomb Raider, który wczoraj
właśnie, możemy wrócić do tych dramatów. Nie widziałem, znaczy widziałem tylko fragment, wiesz, ten teaser trailera chyba widziałem, wiesz, jak ona gdzieś tam chyba wpada do wody i tak dalej, to rzeczywiście wyglądało jak z tego remake'u Tomb Raidera, nie? Gdzie ona tam wpada do wody, nabija się jakieś kolce i tak dalej, wiesz.
Ale... Dobrze, ona biegnie jak Tom Cruise.
Tak?
Tak, biegnie machając rękami jak Tom Cruise.
Mnie jedynie rozśmieszyła ta szyja na tym plakacie, bo faktycznie jak popatrzysz na nią, to gdyby tylko kolor skóry był niebieski, to mamy po prostu plakat z Awatara, nie? Kolejnej części. Bo to tak anatomicznie rzeczywiście jest zaskakująco dziwne. Ale ja nie wiem, ja się jakoś cieszę trochę. Ja się jakoś cieszę z tego, że będzie ten i nawet specjalnie nie żyłem tą dramą właśnie, że ten jakby zwiastun zawiódł kogokolwiek. Nie, to by się podobał ten zwiastun, czy jesteś jednak w tej grupie zawiedzionych?
Czy dla mnie to może być całkiem fajny film przygodowy, których ostatnio w ogóle nie ma.
To jest fajna dziewczyna, bardzo ładna, wiesz.
A się wygląda.
Origin story, no nie, Lara Croft.
Dla odmiany. A powiedz mi, skoro tak, Gry o Tron nie oglądałeś, to zwiastuny nie widziałeś, The Expanse powoli konsumujesz, to co tam ostatnio, nie wiem, w co tam ostatnio grasz tak dużo, albo oglądasz jakieś rzeczy, bo tak skaczemy trochę kulturki.
No. Jeśli chodzi o seriale, to obejrzałem, ale to już, no to jakiś czas temu, nie, chyba tydzień albo dwa, Ozark.
O, warto, nie warto? Chętnie się dowiem.
Wiesz co, jeśli lubisz, ja gdzieś przeczytałem, że to jakaś czarna komedia i tak dalej, to nie jest komedia, to jest...
Dramat jest bardziej.
To jest dramat i to taki bardzo mocnego kalibru, nie? Że to jest dramat, który czasami się aż nie wiem, jakby to powiedzieć, nie że niewygodnie, ale masz takie, nie tyle, że uczucie niepokoju, to czasami nawet nie, takiego zniesmaczenia, nie? Tym wszystkim. Ale muszę przyznać, że jak w pewnym momencie sądziłem, że ja odpuszczę sobie ten serial, że obejrzę 3-4 odcinki, to w pewnym momencie się tak wciągnąłem, że obejrzałem całość, nie? I wiadomo, że to jest taki serial, który ma otwarte zakończenie, ale to, co się dzieje w tych ostatnich odcinkach, to jest... No to nawet mnie zaskoczyło, nie? Bo to są takie rzeczy, w stylu, które powiedzmy już jakby coraz modniej się wykorzystuje, prawda, serial, czy takie rzeczy, które cię zaskakują tak, że po prostu w życiu byś się nie spodziewał. I to jest. No i nie wiem, no mi się bardzo podoba właśnie atmosfera tego serialu. No jakby nie podobał mi się taki ten jeden odcinek, w którym jakby była taka retrospekcja, gdzie oni się cofnęli 10 lat to jakby do jakby genezy. No bo zapewne część osób oglądała, ale Ozark to jest historia pewnego księgowego, który jest fenomenalnym księgowym i na pewnym etapie swojego życia wraz z partnerem biznesowym postanawiają prać pieniądze, nie wiem, czy mafii, czy jakiegoś kartelu narkotykowego i całość zaczyna się od tego, że ten boss, jeden z bossów właśnie, czy ten główny, nie wiem, bo to jest taka trochę sugestia, że jest ktoś jeszcze nad nim, nie? Ale w każdym razie dowiaduje się, że robią to nie do końca fair, nie? Że okradają złodzieja, no nie? Przynajmniej ten jeden. I cały ten początek jest taki, że ten Ozark, nie? Bo to jest chyba jakaś miejscowość, to jest w Missouri, nie? O ile się nie mylę. Taki kurort trochę, nie? Znaczy może nie kurort, tylko taka miejscowość wypoczynkowa, można powiedzieć. Że on proponuje, że on w tym Ozark rozkręci interes właśnie, że ileś tam milionów, chyba mają 8 milionów do wyprania, on mu to wypierze. I to jest ten początek tej przygody, tego księgowego, no nie? Który musi po prostu jakby walcząc o bezpieczeństwo swojej rodziny, no nie? Jednocześnie wykonać to zadanie. To dosyć ciekawie się to ogląda. To są ciekawe wątki, bo tam oczywiście jest lokalny jakiś powiedzmy gangster. No nie chcę, to jest właśnie ten problem tego, że nawet rozmawiając o czymkolwiek, no nie, to zawsze ktoś powie, po co to zdradzać i tak dalej. Lepiej, powiedzmy, zachęcić, czy obejrzeć, czy nie. A ja nie wiem, czy na przykład kogoś by ta tematyka mogła zainteresować, ale jeśli ktoś lubi ciężkie seriale, dramaty, gdzie ta komedia nie jest, nie, tam są jakieś komiczne sceny czasami, ale to nie jest w żadnym stopniu komedia, nie? Bo tam jest ten motyw z tym sublokatorem, bardzo ciekawy. Nie wiem, jak dużo odcinków widziałeś, może całość widziałeś.
Ja w ogóle proszę. Nie, ja się zastanawiam nad obejrzeniem.
Aha,
w ogóle nie widziałem.
No, więc ja mam nadzieję, że cię bardziej zachęcam niż zniechęcam. No
tak, zachęcam się, stanowczo na mojej watchliście wskoczyło tak, wyżej. Tak, było. Tak.
No, nadrobiłem też ten hiszpański film Invisible Guest. Na pewno
nie wiem, nic nie znam.
Chyba niewidzialny gość jest taki ten. Albo Invisible Guard? Ja musiałbym sprawdzić tytuł, bo to jest film też na Netflixie. Też bardzo ciekawy. To jest...
Horror jakiś?
Nie. To jest bardziej taki thriller, ale z nutką taką kryminału. Bo też historia zaczyna się od tego, że pewien młody mężczyzna jest oskarżony o morderstwo dziewczyny, no i on utrzymuje, że jest niewinny. W każdym razie no, nie o to chodzi, czy jest winny, czy nie, ale pojawia się pewna kobieta, która jest specjalistką od taki trochę fikse, taki Ray Donovan w spódnicy. Ale ona gdzieś nie robi, powiedzmy, tych akcji gdzieś poza domem, tylko ona przychodzi do niego i jakby tam kilka godzin musi spędzić z nim, żeby jakby wziąć od niego tą historię, ułożyć plan działania i tak dalej, i tak dalej. Taki jest początek, nie? I później to są retrospekcje tego, co się wydarzyło, kto tam był, no nie, i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że świetnie się to ogląda. Tylko przyznam się, że tam jest taki pewien twist. Ja dosyć szybko ten twist przyjrzałem, no nie? Ale sprawdzałem na przykład, czy moja żona, z którą oglądałem, zwróciła na to uwagę. I ona nie zwróciła uwagę, dlatego... jakby od tego zależy, jak bardzo ci na przykład zaskoczy zakończenie. Bo to też jest taki, to jest bardzo ciekawe. Ale film jest godny polecenia. Zresztą ja uwielbiam filmy obcojęzyczne, gdzie trzeba czytać, nie? Bo to jest... Bo to jest coś ciekawego, bo wiesz, jesteśmy tak przyciągnięci właśnie tą amerykańską papką, tym Hollywoodem, że praktycznie nie mamy okazji docenić na przykład dobrego kina, które nie jest made in USA, nie? I to jest ból, bo gdyby ktoś chyba, musiałbym sprawdzić imię, ale no nie mam pod ręką Facebooka, bo to mi się wydaje, że ktoś po prostu na tym, na grupie Fantasmagierii polecił, nie? Ten film. Ja uwielbiam takie rzeczy, no. Czasami warto sobie na przykład zobaczyć, jaki film na przykład zdobył Złote Globy, czy na przykład, nie wiem, Oscara w kategorii obcojęzycznej, nie? Obcojęzycznej. Też można niesamowite perełki znaleźć, ale to już są filmy, które jakby zostały docenione i wypromowane, więc jakby one mogły one mogły do ciebie trafić niezależnie od tego, czy ktoś ci poleci, czy nie, no bo gdzieś tam, prawda, raz na jakiś czas człowiek słyszy o tych Oscarach, no nie, o tych wszystkich zwycięzcach i tak dalej. Ale no, chciałbym, żeby częściej właśnie czy na grupie, czy gdziekolwiek indziej żebyśmy sobie częściej polecali zagraniczne filmy, niekoniecznie bollywoodzkie, nie? Bo ostatnio bollywoodzkiego też w sumie nic dobrego nie widziałem. Jakieś takie nadrabiałem zaległości. Ale to nawet nie pamiętam, czy coś wartego uwagi było. Oprócz tego, że albo na Netflixie, albo na Amazon Prime i bardziej się skłaniam przy Amazon Prime, wrzucono dwa bardzo fajne filmy o podobnej tematyce i o nich chyba kiedyś wspomniałem. Dwa bollywoodzkie filmy. Jeden jest Salman Khanem. I to jest film Sultan. Nie wiem, czy pamiętasz, że jeśli wspominałem właśnie, rozmawialiśmy o tym, ale to jest film o tym, jak zapaśnik przychodzi przemianę w życiu i zostaje zawodnikiem MMA. Tylko to jest taka grubsza historia, bo to jest historia o takiej osobistej tragedii człowieka, który absolutnie odniósł sukces. On był mistrzem, on był znany na cały kraj, zapaśnikiem, wszyscy go kochali, uwielbiali i on by jakby się zatracił w tym sukcesie. I zapomniał, co jest w życiu najważniejsze, nie? Zapomniał o rodzinie, wiesz, i tak dalej. Dopiero dochodzi do tragedii i po wielu latach jakby, wiesz, on jakby próbuje nie tyle, że coś odbudować i tak dalej, coś sobie udowodnić, no nie, ale jakby to jest taki jakby nie. No, trzeba ten film zobaczyć, ja polecam Sultana, to jest Sultan jest świetny, a drugi film z Amir Khanem, czyli jeden z trzech Khanów, no nie, którzy nie są w ogóle, bo Khan to jest takie Kowalski, nie, albo Nowak, nie, bardzo popularne nazwisko, też o zapasach, tylko to jest w ogóle o tyle ciekawe, że to jest historia na faktach, zresztą, albo przynajmniej oparte o prawdziwe wydarzenia, przynajmniej te postaci, to jest film Dangal. I też ci pewnie nic nie mówi nazwa.
Absolutnie nic.
Ale Dangal też jest, to jest pewien zapaśnik, mistrz nad mistrz też. No ma tylko jedno marzenie w życiu. Mieć syna, którego nauczy zapasów i który będzie kontynuował jego tradycję i też kiedyś zdobędzie właśnie jakiś złoty medal na olimpiadzie. To jest takie najlepsze, że to nie są igrzyska takie olimpijskie, światowe, tylko to są igrzyska...
Indyjskie.
Takie Commonwealth, czyli wszystkie te kraje jakby spod korony brytyjskiej, czyli tam wiesz, Australię, jakieś tam Indie, prawda, no nie, Kanada, Wielka Brytania i tak dalej, że oni nie mają takie swoje własne igrzyska, no nie? W każdym razie właśnie on marzy o tym sukcesie i niestety no wszystkie dzieci, które mu się rodzą, to są córki. I to jest taki motyw, że on po prostu już jest taki...
Komedia,
już,
tak?
No tam jest samo elementy komediowe, ale to jest fantastyczny film o tym, jak on dostrzega talent w tych córkach, no nie? Że okazuje się, że jednak niedaleko pada, jak powiedział, bo oni się. Nawet jeśli to są, to, wiesz, dziewczyny, nie chłopaki, i on zaczyna je trenować. I okazuje się, że one odnoszą sukces i tylko, że tam, wiesz... No, to nie jest sukces taki usłany różami. Tam są pewne rzeczy, które wiesz. No, tak jak musi być, wiesz, w tym momencie, żeby było wysoko, też musi być dół, no nie? I tam różne rzeczy dzieją się i to jest w ogóle film, który on prawdopodobnie dzięki temu, że wyszedł na rynek chiński, ale to jest najbardziej kasowy film bollywoodzki. Dunga. Wow. Tak, i wiadomo, że w porównaniu na przykład do jakichś Avengersów i tak dalej, to się nie ma co mierzyć, nie? Ale w tych krokach, czy jak oni tam to liczą, to jest film, który absolutnie rozbił bank i przebił wszystkie te filmy, które też znamy z tego top box office'u, czyli na przykład, nie wiem, te serie Doom, nie? Doom, maciary.
Nasze ulubione.
Tak, tak, tak. Chociaż teraz jak się ogląda ten Doom po tylu latach, to już się dostrzega pewne...
No ale słuchaj, jak on wyszedł, to robił furorę.
Tak, tak, tak. Ale Sultana i Dangala naprawdę polecam strasznie. No ale wiesz, ja staram się w ogóle, wiesz, z tego czasu, co mam, to tak trochę łatać, nie? I tam...
Dzielić na różne hobby.
I trochę pograłem.
Jeszcze zanim pograłeś, powiedz mi, czy znalazłeś czas na czwarty sezon serialu o koniu? Czy ty w ogóle Bojacka nie ruszałeś?
Nie jestem wyznawcą, wiesz? Nie jestem wyznawcą,
ale
dlatego, że...
Ale próbowałeś i ci nie podszedł, czy nawet nie, jakoś nie za bardzo cię przekonuje ten pomysł?
Nie wciągnął mnie na tyle, żebym musiał zrobić jakiś binge-watching, wiesz? A też z drugiej strony ostatnio odkryłem, że jak oglądam seriale kątem oka, robiąc coś innego, to tak naprawdę nie jesteś w stanie docenić kunsztu twórców. I tak na przykład jak Rick and Morty jest świetnym serialem, to mnóstwo takich nawiązań, jakichś wrzutek, tylko graficznych, no nie? No powoduje, że wiesz, no trzeba ten film nie tylko, czy ten serial słuchać, ale też oglądać. I Bojack też jest taki, że tam jest mnóstwo nawiązań, wiesz, dużo takich dowcipów, takich, które no wymagają od ciebie skupienia, no nie? I no w pewnym momencie zauważyłem, że nie oglądam tego serialu właściwie i ja pewno kiedyś do Bojacka wrócę, ale z tego, co słyszę, to ludzie się bardziej załamują na tym Bojacku niż się śmieją, wiesz, że to jest niby komedia, ale że to jest bardzo dramatyczna historia.
To jest dramat. Znaczy ten serial jest... Czwarty sezon był... Czwarty sezon moim zdaniem jest najlepszym sezonem wszystkich, które były do tej pory. Mhm. Natomiast jest też, nie jest tak bardzo depresyjny, jak były poprzednie. Jest kilka odcinków, które potrafią zniszczyć, jak to się ładnie mówi, zniszczyć psychikę i dają bardzo dużo do myślenia i mają bardzo mocny wydźwięk, czy to, o czym one mówią, bo Bojack to jest serial, który porusza bardzo trudne tematy. Tam, wiesz, wprost mówi się o aborcji, o demencji, o kontaktach, o problemach takich, wiesz, rodzicielskich. Tam jest masa ciężkich rzeczy, która jest przedstawiona teoretycznie w zabawnej formie, ale to nie jest taka nihilistyczna, zabawna forma jak w Ricku i Morty, gdzie wszystko jest prześmiewcze, tylko to jest film obyczajowy tak naprawdę, serial obyczajowy, który porusza ciężkie tematy i czasami przedstawia je w ten sposób, że mi odbierało wręcz mowę.
Tak, tak, tylko
są w czwartym odcinku dwa czy trzy odcinki, w czwartym sezonie są dwa czy trzy odcinki takie, po których ja, jak skończyłem go oglądać, to musiałem chwilę sobie w ciszy posiedzieć.
Pod prysznicem.
Tak, tak, prawie.
Nie,
prawie,
no, wiesz, no tak, tylko właśnie to jest też ciekawe, że przez to, że to jest serial animowany, on pozwala sobie na pewno taką formę, czy taki w ogóle poziom abstrakcji, którego nie mógłbyś zastosować.
Znaczy tam żart jest właśnie ukryty i wynikający tylko i wyłącznie z animacji i z tego, że to są ludzie i zwierzęta.
Tak.
I tak naprawdę większość dowcipów jest w tym ukryte, że nie wiem, ktoś się kłóci w restauracji i nagle gołębie ludzie uciekają spod restauracji odlatując. Natomiast tematy, które dotyczy ten serial, są zupełnie inne. I to, co mi się strasznie spodobało w czwartym sezonie, to, że udało się twórcom nie wpaść w to, co się bardzo często dzieje przy serialach, które mają end sezon z kolei. Mhm. To znaczy, to nie jest ciągle to samo bicie piany.
Tak.
Tu jest, bohaterowie się zmieniają i to wyraźnie widać, jak się zmieniają i co więcej, zmieniają się to tak, że jesteś w stanie w to uwierzyć. I wiesz, czwarty sezon kończy się w innym miejscu, niż się kończył trzeci.
No, nie, więc muszę po prostu znaleźć czas, bo to też nawet chyba nie... Ile jest odcinków w sezonie?
Tak? Ja ci powiem tak, pierwszy sezon jest ciężki, bo pierwszy sezon jest właśnie bardzo komediowy. I to jest taki komediowy trochę w stylu Futurama, ale nie do końca to wychodzi. Mhm. Ja się przez pierwszy sezon przemęczyłem.
A.
Natomiast w momencie, w którym potem drugi sezon gra w zupełnie inne nuty i też jest ten żart sytuacyjny, ale jednak staje się bardzo dużo bardziej serialem dramatycznym, to wtedy już mnie wciągnęło. Bo więc warto moim zdaniem się przemęczyć przez pierwszy sezon, zwłaszcza, że to jest półgodzinny odcinek mniej więcej, tych odcinków jest chyba 12, więc to nie jest tak, że wiesz, inwestujesz jak w Breaking Bad, kurde, 6 sezonów po 20 odcinków każdy po godzinie.
Nie, no muszę znaleźć, bo tak samo jak z Rick and Morty, tak samo z Bojackiem i tam jeszcze jest parę takich innych serialów właśnie, cały czas sobie tak dokładam do tej listy właśnie na Netflixie i i końca nie widać, a wiesz.
A w co grałeś w takim razie?
On, no, w ogóle cały czas gram w Mario i Kurliki, czy jak to się ładnie mówi, czy ten Kingdom Battle.
O, proszę, Kingdom Battle.
I na początku byłem trochę zawiedziony, że to jednak nie jest tak rozbudowana gra, na przykład jak XCOM. Ale jednak są te podobieństwa między XCOM-em, prawda, a tym, one się ograniczają właściwie do kilku rzeczy, prawda, czyli do tego, wiesz, turowego systemu walki, do izometrycznego rzutu, do tego, że masz na przykład, nie wiem, ruch i strzał, że to są takie dwie akcje i jakieś dodatkowe umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Że jakby ten rdzeń jest podobny, ale w pewnym momencie, wiesz, te gry idą w zupełnie innym kierunku i dopiero jakby przejdziesz te pierwsze światy, kiedy zaczynasz jakby zdobywać dodatkowe umiejętności, wiesz, masz drzewko umiejętności, które wydajesz tam punkty i rozbudowujesz te postacie, tworzysz drużyny, wtedy odkrywasz jakby taki dodatkowy smaczek w Mario, nie? I te walki zaczęły mi się podobać, dlatego że przeciwnicy się zmieniają, prawda, że musisz więcej taktyki stosować, bo sama mechanika strzelania jest bardzo taka ułomna. Bo
znaczy,
masz
strzelania, czy znaczy, taktyczna?
No tak, bo, znaczy chodzi o to, że po prostu możesz kogoś nie trafić, masz 0% szansy, masz 50% szansy, jeśli są za połową zasłoną, a jeśli są nie zasłonięci, to masz 100% szansy.
Czyli to nie tak w XCOMie, że 73%.
Tak, 73%, że odległość się liczy. Odległość nie ma znaczenia, tylko odległość ma po prostu znaczenie, że na przykład, nie wiem, masz broń, która ma odległość, nie wiem, że strzela na 10 kratek, no to jak jest na 11 kratce, to nie strzelisz. Ale to jest jakby jedyne takie ograniczenie, nie? Poza tym to tylko po prostu wiesz, czy widzisz, czy jesteś w linii przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, no gra ma dużo innych takich taktycznych, związanych na przykład z ruchem opcji, że możesz podbiec do przeciwnika, wślizgiem go przewrócić, uciec, schować się i wtedy strzelić. Możesz odbić się od swojego kompana, wlecieć gdzieś wysoko strasznie i stąpnąć całej siły na przeciwnika. Więc jakby masz mnóstwo opcji takich taktycznych, że zaczynasz właśnie wykorzystywać, na przykład do tego przeciwnika strzelasz, bo tego przeciwnika musisz najpierw załatwić, do tego przeciwnika nie strzelasz, bo za każdym razem jak do niego strzelasz, to wiesz, oni są tacy potężni goście, chodzą z takim kamiennym blokiem. I za każdym razem, jak się do nich strzeli, to mimo, że oni już wykonali ruch, to oni wtedy mogą do ciebie podejść i jeszcze cię trafić. Więc jakby jest mnóstwo takich opcji małych, znaczy takiej taktyki, którą musisz zastosować, ale to jest też o tyle dobre, że te walki bardzo szybkie są, bardzo dynamiczne, że bardzo rzadko to trwa więcej niż kilka minut, nie wiem, 5-10 minut jest max, no nie, na rundę, nie? Bo czasami jest tak, że w świecie masz kilka tych potyczek, które musisz stoczyć i czasami to jest właśnie tak, że potyczki składają się z dwóch rund, nie? Że masz jedną planszę, przechodzisz dalej drugą planszę, a jednocześnie mnóstwo, no nie, między tymi walkami, między podróżowaniem w tym świecie jest tych zagadek takich środowiskowych, gdzie na przykład te możliwości rozwiązywania ich pojawiają się wtedy, kiedy na przykład zyskujesz jakąś nową moc, nie? Że możesz coś pociągnąć, coś popchnąć, coś nacisnąć, coś przesunąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, wiesz, i za każdym razem, tak nawet sobie pomyślałem, żeby o tym powiedzieć, że grasz w Mario i Kurliki i myślisz, że to jest gra, którą zrobiło Nintendo, a nie Ubisoft. I ja nie mówię, że Ubisoft robi złe gry i tak dalej, tylko ta gra jest tak oddaje styl Nintendo, dokładnie. Tak oddaje klimat, wiesz, Mario i tych wszystkich gier właśnie ze świata Mario, które znamy, że ten dodatek, wiesz, Kurlików, on moim zdaniem wychodzi bardzo na dobrze, bo oni taki element szaleństwa wprowadzają, że te kuliki są takie zwariowane, takie ześwirowane, wiesz, to jest fajne, że nie masz ciągle tego samego, nie chcę powiedzieć nudnego, no nie, ale jakby tego oklepanego schematu, wiesz, ratowania księżniczki, tej księżniczki bycia w innym zamku i tak dalej, tylko masz po prostu fantastyczny świat, składający się właśnie, znaczy z podświatów, nie? Bo tam podróżuje z jednego świata do drugiego, bardzo kolorowy, pełen właśnie takich jest kolorowych jaskrawych elementów. Wszystko jest w akompaniamencie fenomenalnej muzyki i to granej przez orkiestrę, więc masz ten taki tak samo jak grasz na przykład, nie wiem, w Zeldy, no tam jest tak fenomenalna muzyka właśnie dlatego, że ta muzyka jest grana, przynajmniej masz takie wrażenie, jeśli oni to robią, zrobili bez orkiestry, no to wiesz, szaboba, ale masz po prostu wrażenie, że jesteś na jakimś koncercie muzyki właśnie symfonicznej i tak dalej, muzyki klasycznej, no rewelacyjnie pod tym względem. I dlatego właśnie ja sobie tak z doskoku gram, jestem teraz, kończę drugi świat, nie wiem ile tych światów jest, ale jakby ani mi się ta gra nie dłuży, ani mi się nie nudzi, cały czas coś odkrywam, tak właśnie mówię, no do, masz mnóstwo takich elementów, które na przykład mnie specjalnie tam nie jarają, że się tak wyrażę, czyli masz jakieś tam muzeum, coś tam zbierasz, jakieś takie pierdółki. Jeden element, który mi się nie podoba, to jest to, że jak chcesz grać w multi, to jest tak, że same to, ten poziom doświadczenia, te postacie rozbudowane z tymi skinami, jakby przenosisz do multi, ale jakby musisz wyjść z tego świata, w którym jesteś. Jakby wrócić do zamku, iść do tego takiego, nie wiem, takiej kapsuły, czy takiego miejsca, gdzie zaczynasz to multi. I to multi jest bardzo sympatycznie zrobione, chociaż to jest zabawne, że to multi mógłbyś grać właśnie na jednym kontrolerze. Czyli wiesz, ja się ruszę, podaję ci, ty się ruszasz, nie? Bo to jest mniej więcej tak, że drużynowo grasz w taki XCOM, nie? Że raz ja się ruszam, raz ty, raz ja, raz ty. I oczywiście przeciwnik. I to jest sympatyczne, to jest fajne. Można grać i co, za co właśnie tę grę bardzo lubię, na Joy-Conach. Czyli możesz mieć jeden kontroler, no nie? Złamać go na pół, wiesz, dać jednemu, drugiej osobie i problem rozwiązany, nie? Bo na przykład zawiodłem się strasznie na LEGO Undercover, że tam nawet pudełko sugeruje, że można grać jakby na dwóch Joy-Conach, ale jest zaraz tam dopisane malutkim druczkiem, że jednak musisz mieć pełny kontroler, tak? Że nie możesz grać powiedzmy na tych połówkach. I trochę nad tym ubolewałem, bo to jednak jest fajna, sympatyczna rzecz, nie? Że nie potrzebujesz, nie wiem, jakiegoś drugiego pada za $75 czy tam euro. Wiesz, ten pro-kontroler switchowski.
Tani nie jest, nie?
No, to jest masakra, bo nawet myślałem, żeby sobie kupić, w końcu kupiłem, tylko jeszcze mi nie doszedł jakąś taką chińską podróbkę na kablu, nie? No, ale zobaczymy, będę testował. I naprawdę, no, fenomenalna gra, bardzo mi się podoba. Nie powiem, że to jest najlepsza gra, którą grałem w tym roku, albo, nie wiem, w pierwszej dziesiątce, w pierwszej piątce i tak dalej, no bo nie wiem, co mnie jeszcze czeka, czy to w pewnym momencie gdzieś to wszystko nie siądzie, no nie, że ten...
No, szalone premiery dopiero przed nami.
Dokładnie, przecież The New Colossus, no nie, wyjdzie i tak dalej, no to ja już się szykuję, nie, ja już będę musiał chyba ustalić jakieś wolne, bo akurat dla tej gry to będę chciał zrobić tak, wiesz, jak najwięcej w najkrótszym czasie, no nie, bo no nie mogę się doczekać, wiesz, Bahledy Suruś właśnie i triumfalnego powrotu do roli Anny, czy jak ona się tam nazywała w tej
chyba tak, więc... w ogóle zwiastuny teraz w końcu wyglądają dobrze.
No, tylko te zwiastuny są na rynek wszechobecny, no nie, w tym i niemiecki, dlatego ubolewam, że wywalają te swastyki z tego, nie, że ja jednak, wiesz, no, są ludzie, którzy patrzą na swastykę i po prostu nóż im się w kieszeni otwiera i są ludzie, co patrzą na sierp i młot i mają to samo, nie. Ja generalnie nie chciałbym widzieć ludzi na ulicach z opaskami, ze swastyką, ale jak widzę na przykład jakiś dokument czy jakąś grę, która odnosi się do jakiegoś takiego historycznego, czy na przykład serial Człowiek z Wysokiego Zamku, to jednak no, podoba mi się, że jednak tam nie kombinują z tym, nie? Że zamiast na przykład, nie wiem, swastyki, to dają im jakieś takie żelazne orły, czy jakieś inne pierdółki, no nie? Czy nie wiem, jakąś gwiazdę strzelą, czy coś w tym stylu. Tylko autentycznie tak jak było powiedzmy w epoce, no nie? Coś takiego jest, no. Więc, ale najnowszego zwiastunu nie widziałem, więc nawet nie wiem, co tam pokazali w tym.
Sporo rozgrywki już, to tak? Wygląda bardzo, tak, bardzo...
No, ale dobry news jest tylko niestety... Sowicie. Dobry i niedobry news, że będzie na Switchu The New Colossus, ale nie będzie w tym roku, tylko dopiero w 2018. I wydaje mi się, że w tym roku po prostu wydadzą Dooma na Switcha, wybadają rynek, zobaczą, czy się ta gra sprzeda, czy się w ogóle opłaca robić takie gry dla dorosłych na tę konsolę. Bo no widziałeś, jak wygląda ten...
No, a kupujesz Dooma właśnie?
Szczerze mówiąc, to wolałbym kupić po prostu Dooma dużo taniej, bo teraz kupisz za grosze po prostu, czy na PC, czy na konsoli, nie? Ale ta koncepcja, że zrobili na Switcha Dooma, no mi się podoba. Tylko nie wiem, czy widziałeś, dzisiaj chyba się pojawił materiał na Digital Foundry.
Tak.
Że nie mogli oczywiście...
Pojawił, nie widziałem.
Że są, w ogóle dwa są materiały, bo jeden jest materiał, gdzie ktoś po prostu gra i to chyba na Nintendo World Report, chyba jest taki serwis, gdzie normalnie kamera jest, filmuje Switcha, no nie, konsolkę i ktoś tam gra. Gra fatalnie, to jest poziom gry z Dooma a la Polygon jakiś czas temu, na pewno pamiętasz, że wiesz. Ktoś tak pierwszy raz miał po prostu pada w ręce, nie? Ale to już nieważne. W każdym razie widzisz po prostu grę w akcji, tylko oczywiście, no, jakość jest trochę słaba, bo to jednak jest kamera, filmuje ekran konsoli, nie? To nie jest bezpośredni rzut.
Off screen.
Ale widzisz, że ta gra jest, działa i można się fajnie bawić, nie? wersji przenośnej, nie? Duma. Digital Foundry poszło krok dalej, nie mając jakby Duma na Switchu, nie grając Duma na Switchu, albo nie mogąc zrzucić tego obrazu, zrobili ultra słabego peceta. Nie wiem, czy widziałeś, jak to wyglądało. Po prostu wzięli peceta, ograniczyli zegar na karcie graficznej, wzięli, kupili jakąś najtańszą możliwą kartę graficzną, chyba to było jakieś GTX właśnie 1030, wyłączyli jeden z rdzeni, tam poograniczali co mogli, tylko żeby jakby dopasować jakością, czy mocą tego peceta do Switcha, żeby zobaczyć, czy jak Doom będzie wyglądał na takim sprzęcie i czy można go zoptymalizować. I faktycznie, wiesz, on dużo gorzej wygląda niż w taki normalnie w pięknej grafice, rozdzielczości i tak dalej, ten Doom, ale da się grać. I cały ten klimat z Dooma jest utrzymany, więc jakby oni robili takie porównanie, no nie wiesz, co by było, gdyby grać w Dooma z takimi strasznie niskimi ustawieniami graficznymi. No i okazało się, że nie tylko się da, ale jest całkiem okej, więc strasznie czekają na wersję właśnie na Switcha, żeby to zrobić takie ostateczne porównanie, ale to jest bardzo ciekawe, bo Nintendo, nie wiem, czy wiesz, ale Nintendo było zawsze takie antyprzemocowe. Tak,
no i czy było antyprzemocowe? Pamiętasz Mad World na przykład Wii bodajże, no tak, gdzie tam się zażynało ludzi, krew się lała.
No właśnie, to jest taki trochę zwrot, bo to już na GameCube oczywiście i były straszne gry. Ja nie pamiętam, czy na Nintendo 64 były jakieś horrory, że krew się lała, ale pamiętam, że za Super Nintendo, na przykład, nie wiem, czy kojarzysz taką platformówkę Aladdin, jeszcze ze starych wspaniałych czasów.
Z PC.
Były dwie wersje tego Aladdina, bo był Aladdin, który na przykład był na Amidze czy na Sezę, gdzie biegał Aladdin z mieczem i tam ciachał, no nie? Może tam krew się nie lała, ale ciachał. A na Super Nintendo był Aladdin, który rzucał jabłkami. I zupełnie, no, na pierwszy rzut oka mogłeś pomyśleć, że to jest ta sama gra, ale jak grałeś, to była zupełnie inne poziomy, właśnie zupełnie inny poziom przemocy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż na Super Nintendo wyszedł Mortal Kombat. Więc na pewno byli równi i równiejsi na tamtych.
Jak pieniążki się zgadzają, to jest wszystko okej, okay, tak naprawdę.
No dokładnie, No, zresztą w ogóle na Digital Foundry bardzo fajny dokument nakręcili, taki czysto techniczny, no nie, o tym jak Doom chodził sportowany na różne konsole w tamtym czasie i na przykład na Super Nintendo też był Doom. Ja zawsze pamiętam, że to był jakiś taki przekręt zrobiony, że na i nie wiem, czy to się w końcu potwierdziło, ale chyba tak, że na kartridżu z grom był dodatkowy procesor, który no, dopalał konsolę, nie? Żeby ten Doom uchodził. I tak ten Doom wyglądał fatalnie, ale bez tego procesora ekstra to by ta gra nigdy nie ruszyła, no nie? Więc to jest takie ciekawostki, wie, ze świata konsol, nie? Takich różnych rzeczy. A drugą grą, którą postanowiłem trochę pograć więcej, a miałem już ją tak na celowniku jakiś czas temu, ale w końcu mówię, nie doczekam się żadnych zniżek na tym Nintendo eShopie i tak dalej, to kupuję jak jest. To jest ten Fast RMX, czy Remix.
Ten taki Wipeout, tak?
Tak, ale wiesz co, że mi się ta gra bardziej od Wipeouta podoba? Bo w Wipeoucie miałem ten problem, że strasznie szybkie są te pojazdy. Ja nigdy nie mogłem tak czysto grać w Wipeouta, żeby po tych bandach nie szurać. Zawsze, prawda, musiałem jakoś tak się odbijać, czasami jak we fliperze, nie, kula od tych wszystkich ścian i nigdy nie mogłem tak jakby wczuć się, nie? I Wipeout jest fantastyczną grą, ale też niekoniecznie mi się zawsze podobał ten element, wiesz, Mario Kart, nie? Czyli to strzelania, tych power-upów i tak dalej. No to nie do końca mi to odpowiadało, nie? A Fast RMX to jest tak jakby wziąć całą tą dynamikę Wipeouta. Fenomenalne trasy, wiesz, czy jakiś taki rollercoaster, czasami jesteś, wiesz, do góry nogami jeździsz, wiesz, czasami gdzieś skaczesz, lecisz, szybujesz, no po prostu super, super rzeczy. I ograniczyć power-upy tylko właściwie do jakichś boostów, no nie, do palaczy i tak dalej. No przynajmniej na tym etapie, na którym jestem, a nie wiem, skończyłem chyba 5 czy 6 takich pomniejszych championship, nie? Bo to jest tak zrobione, że masz pogrupowane trasami, no nie, jakby mistrzostwa, które odblokowujesz i za każdym razem, jak odblokujesz kolejne mistrzostwa, to dostajesz, wiesz, nowy pojazd, tam są też nowe trasy i tak dalej, tak dalej. I oczywiście jest
na jest bardzo... tak arcade'owo, nazwijmy to. Znaczy, na bardzo wstępnym etapie, jakiś tam wyścig po wyścigu i go sobie kończysz i jak wygrywasz, to dostajesz jakieś punkciki, tak?
Tak, dokładnie, dokładnie. No, to nie jest bardzo rozbudowana gra, ale trasy są fenomenalnie zaprojektowane. No to są różne miejscówki, wiesz, różne klimaty.
A czy on właśnie wspiera multiplayer, nazwijmy to, tak, jedno Joy-Con, o, no to...
Tak. I nawet,
od razu props.
Wiesz, nawet przetestowałem z żoną. Był to tylko jeden wyścig, nie było jakichś tam fajerwerków, ale przetestowałem właśnie na małym ekranie, w tym sensie, że to jest, wiesz, znaczy nie wyobrażam sobie, jak można, maksymalnie można w 4 osoby pograć, nie? Jak na tym ekranie możesz sobie też grać 4 osoby,
ale
tak.
To chyba dodatkowe Joy-Cony trzeba, tak?
No tak, nie, to w tym sensie tak, ale chodzi o to, że ta gra wspiera, ona technicznie jest świetnie zrobiona, dlatego, że ona się też trochę tak skaluje, nie? Że ona jakby ma tą dynamiczną rozdzielczość, że kiedy trzeba, to ona obniży tą rozdzielczość. Oczywiście to jest coś, co jakby w ferworze walki, w wyścigu nie dostrzegasz, więc jakby nie masz takiego problemu, że wiesz, grasz na 4 osoby, to masz jakąś diametralnie gorszą grafikę, nie? Że ten, to są małe ekraniki, tam patrzysz, czy widzisz tam swój statek i gdzie masz lecieć, no nie? Bo to właściwie to jest tak, że ty szybujesz nad tymi trami, że ty nie jeździsz, bo tam nie masz, tylko lecisz nad tym i to jest naprawdę są tak powykręcane trasy i tak fenomenalnie wyglądają, bo to jest gra, która, znaczy ona nie pokazuje jakiejś mocy Switcha, tylko ona pokazuje, co na tym Switchu można zrobić. To jest gra, która, to jest wyścig, który jest 60 klatek, w którym jest 60 klatek, 1080p, o ile się nie mylę, w wersji, kiedy konsola jest zadokowana, tak, czyli jak grasz na telewizorze, to masz, prawda, obraz jak żyleta. No graficznie, ja sobie odpaliłem niedawno Wipeouta tego właśnie zremiksowanego do gadego, który nawet teraz wyszedł chyba na PlayStation 4 też, tylko jeszcze w jakiejś tam dodatkowej wersji.
No hele.
Tak. I, bo wiesz, bo na PlayStation 3 też był HD, nie? Czy pamiętasz?
No tak, faktycznie, bo to jest taki jakby remaster HD bardziej. No tak.
To była gra, która była w 1080p, nie? Na PlayStation 3.
Klatek.
Dokładnie, więc super wyglądało, ale ty masz te takie dodatkowe efekty świetne, wiesz, masz te takie takie nasycenie światła, wiesz, ten HDR, ta aberracja chromatyczna, to, no wszystkie te efekty no sprawiają, że nie dość, że ten świat bardzo ciekawy wygląda, ten futurystyczny, bo masz jakieś miasto, czy tam jakieś dżungle, jakieś pustynie, no po prostu różne są miejscówki. Ja nie wiem w ogóle, ile tam jest razy, ale się wydaje, że jest strasznie dużo ich. I jeszcze niedawno gra miała jakiś update chyba 1.3, jakiś taki, z jakimś darmowym DLC, coś tam dorzucili, więc no, przyznam, że to jest gra, w którą nawet ostatnio częściej jakby odpalam, jak mam w ręku Switcha, niż na przykład Króliki, nie? Znaczy, staram się wygrać i w to, ale jak mam mniej czasu i teoretycznie mogłem nawet rozegrać jedną bitwę w Królika, to sobie tak ten wyścig robię, bo to jest takie przyjemne, to jest taka dynamika, wiesz, czujesz tą prędkość, czujesz...
Bo chyba to jest dobre na krótkie posiedzenia, nie?
Tak, no bo takie mistrzostwa, no naprawdę, przychodzi się w 5 minut, nie? Ja musiałem dokładnie sprawdzić, może przesadzam, może to powiedzmy zajmuje 10, ale to są 3 wyścigi, w których po prostu musisz zająć jak najwyższe miejsce. Jeśli zajmujesz miejsce na podium po skończeniu tych 3 wyścigów, to jakby ci te mistrzostwa zalicza i odblokowuje ci kolejne. I fenomenalnie to wygląda. Naprawdę zobaczcie sobie, jak to jest, jak to wygląda na przykład na filmach, na jakichś recenzjach. Jeśli ktoś nie ma Switcha, to śpieszę tutaj poinformować, że to jest gra, która wcześniej tak naprawdę wyszła na Wii U. I ona jest jakby takim remasterem troszeczkę w tej wersji na Switcha, ale nawet na Wii U ona fenomenalnie wygląda i też ma 60 klatek i też wszystko po prostu śmiga. No, rewelacja, rewelacja. Ale z wyścigów i takich pięknych gier, no to późno się o tym dowiedziałem, ale wyszło demo Forza Motorsport 7.
A właśnie, bo to premiera jakoś na początku października.
No, teraz jakoś tak parę dni temu wyszło demo.
Na jakiej platformie grałeś? No, na PC czy na...
Nie. Co ty PC? No wiesz, daj spokój. No. Nie, śmieję się, ale grałem na Xboxie. Na Xboxie, jak już w ogóle usłyszałem, że po zainstalowaniu, wiesz, czy zainstalowaniu gry z płyty, to jeszcze coś tam gdzieś z netu musi ściągnąć i tak dalej, to się okaże, że w ogóle Forza Motorsport 7 to zajmuje 1 milion megabajtów. Trzeba mieć 3 dyski
zewnętrzne.
Dokładnie
ta pełna wersja ma zajmować, bo pełna wersja ma 90 giga zajmować.
Tak, nie, ta wersja demo, 3 trasy, 3 samochody, 17-18 giga. No ludzie, no.
Też szaleństwo trochę.
No, no, ale nie no, wygląda rewelacyjnie. Absolutnie. Wiesz, ja nie mam ani 4K telewizora. Ten mój Xbox też nie jest Scorpio. I to, jeszcze ta, to jest ta pierwsza iteracja, czyli nie, nie S. Bo S ma tam, wiesz, 2% szybszy jest, nie? I HDR. Ale no, wygląda rewelacyjnie. Bo niedawno, chyba w tym miesiącu, na początku miesiąca do Golda dorzucili Forza Motorsport 5, nie? Więc mam takie porównanie. Zresztą Forza Motorsport 5 będzie tak, że ona jest o tyle fajna, że ona ma ten komponent Top Geara. Że tam jest Clarkson, Hammond, nie? I tak dalej. I oni tam jakby fajną atmosferę wprowadzają do tej gry. I ja nie wiem, bo w szóste to wycięli, no bo tam kontrowersja, nie? Wiadomo. Clarkson uderzył producenta i tak dalej.
Skończył się producent...
Więc wiesz, skończył się Top Gear i nie było tego komponentu. Nie wiem, co będzie w siódemce, ale przydałoby się, dlatego że to demo ma fatalne loadingi. No absolutnie fatalne. No, wygląda fenomenalnie, bo tak, odpalasz grę, to za pierwszym razem możesz ten loading sobie obejrzeć, nie? Bo to jest tak, że masz kilka samochodów i ta kamera ci przelatuje, wiesz, krąży jak jakiś dron, no nie? Wiesz, do środka, ze środka, z zewnątrz, z lewej, z prawej strony. Zmieniają się te samochody, no nie? Z Porsche'a na Forda, z Forda na, nie wiem, na Nyskę i tak dalej, i tak dalej. Super. No ale nie możesz tego przeskoczyć, nie? Musisz, no, musisz się przewiercić, miesz. Okej, dobra. Później wchodzisz i masz pierwszy efekt poprawności politycznej, czyli wszystkie awatary defaultowo to...
Ciemnoskórzy?
Nie, nie, są w chębach, to nie widzisz. Ale są kobiety. Kobiety.
Ach, kobiety, okej. Okay.
Tak. I to mi też nie przeszkadza, bo kobiety są sexy, tylko że jak jadę samochodem i nie widzę tego tyłka, jak to powinno być, wiesz, w grach z trzeciej osoby, no nie? To jednak będę się utożsamiał jednak tym gościem w hełmie, więc sobie tam to zmieniłem, ale generalnie jest tak, że za każdym razem, no nie, tam ci się strasznie długo to wgrywa, nie? A samochody masz trzy, oczywiście nie wiem dokładnie, jakie to są modele, ale masz najnowsze Porsche i to jest to Porsche, co pokazywano na targach, nie? Na chyba na E3, nie? Tam premierę Porsche zrobili.
Premierę Porsche, tak. Nie? Absurd.
Tak, i to jest, ten Porsche jest i tam jest ta trasa, którą też widzieliśmy na przykład, nie wiem, chyba albo z Gamescomu, albo z jakiejś innej imprezy, albo z PAX-u, gdzieś, albo nie, z San Diego chyba. To była ta, wiesz, co tam był pijany aktor, coś tam jeździł i jeździł do tyłu i nie mógł trafić, wiesz, kierownicą w drogę i tak dalej, nie wiem, czy pamiętasz.
Ale tak, to jest to... Tak, typowy marketing gier XXI wieku.
Tak, tak, ale to jest chyba to samo demo, bo to jest w ogóle, to demo jest w wersji tam 1.105, nie? Więc to jest prawdopodobnie to samo demo, które krążyło po tych wszystkich imprezach różnych, ale masz Porsche'a i te samochody są przypisane do tras i one mają ci pokazywać kilka tych rzeczy, które będą w pełnej grze właśnie w takich pigułkach. I tu masz Porsche'a, no nie, z 2018 roku, bo to tak jest z przyszłości, nie? I no fenomenalnie się prowadzi, bardzo, bardzo piękna trasa, właśnie taka pejzażowa, pustynna, bo to jest chyba Dubaj, ale się nie mylę, mogę się, nie pamiętam dokładnie wszystkich nazw, ale prawie na 100% pewny jestem, że to chyba jest Dubaj, nie? Później masz wyścig samochodów ciężarowych, tego byś się nie spodziewał, prawda?
Ale, no, po Fordzie Motorsport kompletnie, nie?
No, ale to jakimś starym, bez naczepy, to byś się pościgał, no powiedz, no, jakimś Ikarusem.
No kurde, ale a są mieszane wyścigi, że tu stara, tu Lamborghini?
W tym, ja nie wiem, jakie są inne, mi się wydaje, że są inne samochody, z tymi się ścigasz, ale no, wyboru nie masz żadnego, musisz wsiąść tą ciężarówkę Mercedesa, nie? Mercedes-Benz. I to jest zabawne, bo jedziesz tym samochodem i jak tam powiedzmy, no, toczy się strasznie wolno ten klocek, ale tak, widok z kabiny to wyobrażasz sobie, że tak jesteś strasznie wysoko, mało co widzieć, ale zza samochodu teraz absolutnie nic nie widzisz, nie? Bo to się zajmuje, prawie cały ekran ci zajmuje. No, no nie dosłownie, ale chodzi o to, że nawet jak odsuniesz sobie tej kamery, to tak bezpośrednio co jest przed tobą nie widzisz, nie? I to tak jakby może być jakimś problemem, no ale okej, okay, doceniam gest, że wrzucili właśnie, że producenci, tam lobby producentów samochodów ciężarowych bardzo zadowolonych jest z tego, na następnych targach będzie, nie wiem, właśnie tak mówię, jakiś Star albo jakiś Solaris, no nie, wjedzie na scenę i wszyscy będą klaskać. No i ostatni to jest, wiesz, tych takich superkarów, nie, takich strasznie bardzo szybkich, nie, takich tej klasy S1, czy jak oni tam liczą. I to jest właśnie jakiś tam Nissan chyba z 2015 roku, ale też niestety nie jestem specjalistą samochodów, to nie powiem ci jaki model. I to jest akurat trasa, która ma ci pokazywać zmienne efekty pogodowe i zmienną porę dnia i nocy. i masz naprawdę, czy zmienną porę dnia, nie? Masz dzień i noc. I to super wygląda. Deszcz nadal jest najlepszy w tej grze, kurde, na PlayStation, prawda, Drive Club, ale no nie ma się do czego przyczepić, wiesz, absolutnie graficznie to jest perełka. I to jest demo oczywiście, więc tam jeszcze i tak wszystkiego nie widzieliśmy.
W ogóle mamy jesień samochodówek, zobacz, tutaj Forza, tu Project Cars 2, tam jakieś Dirty, WRC, Gran Turismo chyba jakoś też gdzieś tam niedaleko straszy.
No mnie Project Car, kurde, ja się tak napaliłem na Project Car 1. I jak w końcu ona trafiła do mnie pod strzechy, to mnie odrzuciło to, że ona była zbyt poważnie podchodziła do tego, że mi brakowało tego, co jest właśnie w Forza Motorsport, że możesz kochać samochody, ale nie być jakimś takim, nie wiadomo, wiesz, świrem na tym, że możesz się po prostu chcieć ścigać tak amatorsko dla przyjemności i poustawiać sobie te wyścigi tak, żeby one były pod ciebie. A Project Cars jednak bardziej poważnie podchodzi do tematu. I owszem, wiesz, recenzenci są podzieleni, ale na przykład na Eurogamerze chyba nie wystawiono rekomendacji. Więc ja nie wiem, jak to jest z tym Project Cars 2, ale faktycznie w tym roku wychodzi parę tytułów. W końcu ma chyba Gran Turismo się pojawić.
Tak, Gran Turismo Sport.
Więc ja po prostu nie wiem, no, czy ci wszyscy fani samochodowi mają, wiesz, wystarczającą ilość pieluch, no nie, wiesz, na ten rok.
A czekasz na Gran Turismo Sport?
Szczerze? Czekam. Ale czy powiedzmy, przeszkadzałoby mi, gdyby to Gran Turismo wyszło, na, nie wiem, za rok czy za dwa lata? Nie, bo jakoś tak już machnęłem na tego. Ja nadal się potrafię dobrze bawić, wracając, chociaż ostatnio mi się coraz rzadziej to zdarza, do Gran Turismo 6, no nie? Którą uważam, że jest fenomenalną, która jest kompletna, tylko ona wyszła na właściwie u schyłku PlayStation 3. Wszyscy już się przesiadali powoli na PlayStation 4. Wiesz, bo to tak naprawdę to była taka poprawiona wersja piątki, no nie? Z dodatkami i tak dalej, wiesz, taka wersja, która powinna wyjść wcześniej. Jakby trochę żałowali, że musieli wydać tą piątkę, przyspieszyć. I tak naprawdę mało ludzi, oprócz fanów oczywiście i tych, którzy się znają na grach samochodowych, jakby docenili tą szóstkę, nie? Chociaż i tak pewnie sprzedaż była w miarę dobra, wiesz, bo wątpię, żeby Polyphony narzekało na coś takiego. Oni mają tą reputację, której jednak no, będą musieli bronić przed no, największym konkurentem, bo Forza już dawno jakby i tą systematycznością, i poziomem wykonania, i tego jak no jednak jaka to jest jednak z górnej półki gra, jeśli chodzi o samochody, że oni rzeczywiście robią grę dla kogoś, kto kocha samochody i to wszystkie części Forcy, no nie, no, jakby to coraz bardziej udowadniają, nie? I dlatego właśnie jestem strasznie ciekawy, co na oprócz wyścigów, prawda, i wszystkich tras i pięknych samochodów, to nie jeszcze w Forcie 7 będzie. Może jakiś modny ostatnio powrót do trybu fabularnego. Może będzie jakaś historia bardzo ciekawa, którą...
A w jakimkolwiek motorsporcie była?
Nie, ale teraz wiesz, jest moda, no nie, bo ja się nie mogę doczekać się tak naprawdę na tylko jedną historię w Battlefroncie 2, nie, bo tam kroi się gruba po prostu.
O, się będzie działo.
No, że wreszcie po prostu poszli po rodu do głowy i z tego, co słuchałem, to czego to wiem, to jednym ze współscenarzystów Battlefronta 2 jest człowiek odpowiedzialny za Spec Ops The Line. Fabuła, wiesz, scenariusz.
Aż tak, naprawdę? Tak, to tego nie wiedziałem.
Nie znam nazwiska, bo mam, wiesz, bo mam taką słabą pamięć do nazwisk, ale jest dwóch pisarzy. Jeden, który jest właściwie taki debiutantem, no nie? Mitch Dwyer, a drugi to musiałbym sprawdzić. Jak zabawisz krótką rozmową, drogi Piotrze, naszych słuchaczy, to ja szybciutko zerknę na ten.
Ojejku.
A co ty ostatnio
miałeś? Ja za te samochodówki, którego powiem szczerze, niestety nie należę do fanów wielkich, ani nie należę do jakichś tutaj znawców.
Elity.
Ale dla odmiany ja czekam na Need for Speed Payback, dlatego że dawno nie widziałem tak sympatycznie zapowiadającego się Burnouta. Nawet takedowny, które były prezentowane na zwiastunach z okolic E3, wyglądały adekwatnie i odpowiednio syto. No i taki Battlefront też prawda jest, że tak. To będzie gra, na którą chyba właściwie wszyscy czekają. Walt, bardziej niż na film.
Tak, Walt D. Williams, tak się nazywa scenarzysta Spec Ops The Line i. To powoduje, że po prostu też zastanawiam się, no nie, jak jak bardzo ciekawą i być może właśnie pasującą do nowego kanonu będzie ta historia. No i nie mogę się doczekać, strasznie, strasznie. Więc jest to będzie gorący okres, taki długi, świąteczny. Ale od tego Paybacka też zagrałem, chociaż on totalnie wyleciał trochę z mojego radaru. Jakby trochę o nim zapomniałem. Nie dlatego, że wiesz, że to jest jakby słaba gra, albo nie chciałbym zagrać, tylko po prostu no tak dużo się ostatnio dzieje, no nie? A też człowiek no chciałby sobie jakby poukładać ten harmonogram, no nie? No bo jednak mamy ograniczony czas i nie możemy zagrać o wszystko, więc zupełnie wypadło mi ten i w PB chciałbym zagrać, tylko pewnie tylko jednak nie zagram w dniu premiery, ale będzie musiała gra poczekać. No i nie wiem, właśnie jeszcze co... A, i tak, bo nawet wspominałem o tym, że w szale zakupowym też sobie kupiłem Xenonautów, czyli Xenonauts.
No.
Ja zawsze chciałem zagrać, bo to jest takie UFO właśnie, takie klasyczne, tylko wiesz, w wyższej rozdzielczości, bardziej to nawet rozbudowany, wszystko takie do potęgi Entei, jednak oddającego tego oryginalnego ducha, ale po prostu nie miałem siły się przebnąć przez ten początek, no nie wiem, więc mówię, skończę Króliki, skończę tego War of the Chosen, czyli ten dodatek, który rozbudowuje X-Com 2, to mówię, wtedy wrócę do Xenonautów, ale akurat była teraz dobra promocja na GOG-u, chyba obniżyli cenę do 5 euro, więc jakby no, nie zastanawiałem się, nawet jeśli nie mam czasu, to muszę się tym zainteresować. No, a tak to
standardowy problem, nie? Z kupowaniem gier, na które nie mamy czasu.
No już teraz znowu Humble Bundle wyskoczył i tam jest Oxenfree, chyba tak to się nazywa ta gra?
Tak.
I no zawsze chciałem zagrać w Oxenfree, ale nie mam czasu, ale no chyba się skończy, mam nadzieję, że Szymon mam czas, no nie? Kupię tego bundle, no bo nie mam wyjścia, nie? No.
No. Ja powiem ci, że patrzę teraz z lekkim przerażeniem na nadchodzący tak zwany sezon premier i na to, że zadziwiająco dużo gier z tego sezonu chciałbym ograć i nie wiem, kiedy na to znaleźć czas.
Czy ty, Piotrze, jesteś z tych ludzi, którzy bardzo mało snu potrzebują? W sensie...
Myślę, że potrzebuję tyle, co wszyscy inni, tylko ja go po prostu bardzo mało
dostarczam. W sensie tak, że potrzebą, ale nauczyłeś się, jak jakiś, nie wiem, mnich w Shaolin, ograniczać tą potrzebę fizyczną, wiesz, regeneracji do bardzo małej ilości godzin, więc i tak jesteś w stanie wcisnąć trochę więcej, mimo że naprawdę masz dużo chyba bardziej napięty harmonogram niż ja i też się obawiam właśnie tego, no ale ja już sobie tak ustaliłem, że jest pewnych kilka tytułów i między innymi właśnie The New Colossus.
Wolfenstein.
Tak, że to wiesz, to wszystko po prostu inne pójdzie w podstawkę i tym się zajmę. Zresztą, wiesz, no nie musimy grać jakby w dniu premiery we wszystko, nie? Więc
tak,
ja się nauczyłem trochę tak robić, że czasami jakby zapisuję sobie gdzieś w tyle głowy jakiś tytuł, gdzieś coś usłyszę i jak mi się po kilku latach skojarzy, że go gdzieś zobaczę, jaka będzie promocja, to wtedy właśnie go kupuję i tak przyznam, że zrobiłem jakiś czas temu z Somą, której od ostatniego czasu, kiedy o niej mówiłem, no nie ruszyłem, ale też zawsze chciałem zagrać w Somę, jak pojawiła się promocja, że ta gra była w jakiejś naprawdę dobrej cenie, to powiem się, na pewno tak gdzieś tyle głowy mam tego Talosa, Talos Principle. Chyba Obstruction to jest też taka, o ile się nie mylę, Obstruction się nazywa, taka gra w klasycznym stylu a la Myst czy Schism.
A tak zwany The Witness?
The Witness ja dużo grałem.
A, to graliśmy właśnie.
Tak, ale w pewnym momencie utnęłem, ale ja w The Witness chyba wpakowałem ze 30-40 godzin. Ale nie skończyłem, znaczy o ile można powiedzmy skończyć, nie? Nie to, że wszystkie wskazówki zrobiłem, ale tam się odblokowuje, wiesz, takie laserki te.
Wieże nazwijmy.
No, wieże i nie wszystkie odblokowałem, wiesz, tam. I bardzo na tym ubolewam, ale wydaje mi się, że po prostu być może mój mózg nie jest tak sprawny i moje szare komórki nie są tak rewelacyjne, jakbym chciał wydawać. Tak, i w pewnym momencie jak za bardzo musiałbym walić w górę i uświadamiać sobie, że jestem jednak nie jestem w stanie rozwiązać tych problemów i jakbyś sobie, wiesz, jakby się zdołować z tego powodu, to jakoś tak jakby system naturalnie mnie broni przed nim, jakby rzucając mi takie kłody pod nogi, jak inne ciekawe gry, które się pojawiły i wiesz, jakby mnie odciągnęło, ale Witness no, jest świetną grą i prawdopodobnie jak następnym razem będę chciał znowu zagrać w Witness, to nie będę mógł kontynuować, tylko będę musiał chyba od początku zagrać, żeby się na nowo nauczyć tego
nastawić
systemu. Tak.
Bo to są te, wiesz, na rozwiązywanie problemów.
Tak, no bo to jest, wiesz, no to jest wiesz, nauka po prostu, tak, wiesz, jak układać ramówki polega na tym, że musisz wiedzieć, co pewne rzeczy robią, nie? Wiesz, jakie są zależności, co pewne kolory oznaczają i tak dalej, jak je łączyć. Bo to nie tylko rysowanie kresek, ale
i
też...
tam te zagadki dźwiękowe, tak. I tam wszystko po kolei, nie?
Mhm. A ty, Piotrze, w co ostatnio grywasz? Co cię najbardziej zajmuje?
Wiesz co, ja ostatnio jakoś tak sezon premier się zbliża, więc różne indyki ogrywam. Na przykład grałem w taki tytuł, nie wiem, czy coś ci mówi, Manuel Samuel, czyli gra, która jest właściwie komedią. Ja mu można skończyć jakąś godzinę, półtorej i kojarzysz taką starosieńką, znaczy starosieńką, grę internetową, gdzie był sobie piłkarz i za pomocą tam Q, W, chyba O i P było trzeba doprowadzić, żeby on biegł i się nie wywrócił.
Nie.
To się chyba właśnie Kwop nazywało bodajże. To taki charakterystyczny tytuł. Starsze rzeczy dosyć.
Za moich czasów to się grało w piłkę nożną na papierze, się tak kratki rysowało też.
No i Manuel, znaczy powiedziałem piłkarz, nie, chodziło mi o biegacza, że to był biegacz, który miałeś sterować jego nogami, tak jakby bezpośrednio. No i Manuel Samuel trochę opiera się o ten sam motyw, to znaczy mamy sobie historię dżentelmena, który musi używając, czy inaczej, ponieważ ginie w wypadku, dostaje jedną szansę powrotu do życia pod warunkiem, że uda mu się przez 24 godziny wszystko robić ręcznie, znaczy manualnie. Stąd tytuł gry Manuel Samuel, czy Manual Samuel. No i dosłownie wszystko musimy robić ręcznie, czyli mamy klawiaturę albo pada, każdy guzik odpowiada a to lewej ręce, a to prawej ręce, a to lewej nodze, a to prawej nodze, a to oddychaniu, a to wdech-wydech, mruganie oczami. No i musimy przeprowadzić Samuela przez cały dzień pełen przygód, który nam jeden z jeźdźców apokalipsy, który nas tak urządził, serwuje cały czas to nowych. Gra się zaczyna od rzeczy tak prostych jak umycie zębów, zrobienie siku, umycie się i ubranie. No a potem jest tylko bardziej. I to jest taka gra na godzinę, półtorej. Bardzo zabawna.
Twórcy nie zawodzą, jak słowo daje właśnie, takie pomysły.
Tak, jest naprawdę, to jest rzecz, którą warto sobie gdzieś tam... Ja ją kupiłem w bundlu za dolara. Znaczy był bundle, gdzie dwie gry kosztowały dolara, czy tam euro. I właśnie w ten sposób nabyłem Samuela i naprawdę zachęcam wszystkich do zagrania, bo bawiłem się wybornie, obśmiałem się kilka razy na głos wręcz. Z innych rzeczy to grałem chwileczkę też w coś, co się nazywa Sunless Skies. Nie wiem, czy coś ci to mówi.
Coś mi mówi, bo widziałem pewne grafiki, ale nie wiem, czy to nie nawiązuje do jakiegoś poprzedniego tytułu tego studia.
Sunless Sea, które nigdy nie grałem. Natomiast wyszło teraz Sunless Skies, w którym miałem okazję chwilę...
A to Sunless Sea to nie nawiązywało do innej jakiejś gry przeglądarkowej, czy coś?
Tak, znaczy to wszystko to się dzieje w tym samym świecie. To jest jakiś taki świat weird fiction, chyba trochę Cthulhu, trochę cholera wie co. No i Sunless Skies jest właśnie grą... Jak cię patrzy na obrazki, to można ją wręcz pomylić z Sunless Sea, bo tutaj zamiast statkiem po bezkresnych morzach podróżujemy ciuchcią po bezkresnych kosmosach. No i latamy sobie nią od...
Myślałem, że powiesz jakimś latającym statkiem, wiesz, jakimiś balonami.
Lokomotywą. Kosmiczną lokomotywą, ale jednak lokomotywą. No i jeździmy od stacji do stacji, robimy jakieś questy, słuchamy ludzi, rozmawiamy, podejmujemy jakieś tam decyzje, ale to jest bardziej czytanka niż... Znaczy ten motyw samego w sobie jeżdżenia i jakichś tam elementów walki dosyć poruszonej jest bardzo pomocny. Jednak głównie tutaj czytamy, trzeba wejść w tą grę właśnie w ten sposób, żeby poczuć ten klimat, bo tam wszystko jest ładnie opisywane, masz jakieś takie opisy przyrody, że och, tutaj dotarłeś do miasta i tak dalej, ale nie porwało mnie, szczerze mówiąc. I z tego, co słyszałem, to, bo to jest na razie early access, to taki dosyć mocny early access, więc warto bardziej się zachwycić tym. Sunless Sea właśnie, bo to właśnie jest ta sama gra, tylko jeżeli znasz Sunless Sea na wylot, tak, to wtedy faktycznie Sunless Sky są jak najbardziej dla ciebie, natomiast jeżeli jednak nie są tak dobrze tobie znane, to warto sobie chwilę poczekać, aż będzie miał więcej kontentu. To też gra z Kickstartera w ogóle, bo ci twórcy mają społeczność swoją, którą tam wspierają, podobają i tak dalej. No, ale to mówię, rzecz dla koneserów. W ogóle skończyłem Agents of Mayhem jakiś czas temu.
A to jest, właśnie, ja byłem cały czas przekonany, że to jest jakaś szlanka sieciowa typu, znaczy może nie typu, tylko coś, ale Overwatch, ale w świecie Saints Row, tak?
A... Nie, to jest open world, gdzie strzelanka jak najbardziej, gdzie mamy jakąś tam historię, która nas ciągnie do przodu i mamy swoich herosów, którzy mają różne umiejętności, ich levelujemy i generalnie robimy wielki rozpierdziel, ale to w ogóle nie ma żadnego koopa, nic w tym stylu, to jest stricte singlowa gra. I największy mój problem z nią jest taki, że ona ma potwornie, znaczy inaczej, wszystkie misje poboczne, jakie istnieją, są dokładnie identyczne. To znaczy każda misja, i to dosłownie identyczne, bo zawsze ograniczają się do tego, że trzeba pójść do bazy wroga, wejść do tej bazy, coś tam przebiec jakieś pomieszczenie i wyjść z tej bazy. Przez co po zrobieniu 4 czy 5, a były to misje, które odblokowywały inne postaci. Mhm. Natychmiast przestałem robić misje poboczne i grałem tylko i wyłącznie story mode. I wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby nie to, że gra pod koniec zrobiła szantaż emocjonalny na mnie, to znaczy powiedziała, że jeżeli chcesz dalej grać w story mode, to musi twoja agencja mieć wyższy poziom. A jak się odblokowuje wyższy poziom agencji, robiąc misje poboczne? Więc to niestety było troszeczkę... Tak, to było takie trochę nie do końca mi pasujące, ale pomijając to, to sama w sobie gra dała mi zaskakująco dużo frajdy, bo to taka radosna strzelanina. W klimacie Saints Row są tam trochę wyczuwalne, bo czy w projektach postaci, czy w jakichś dialogach, czy w tym, że na przykład mamy piosenkarza, który, kiedy z nim walczymy, jako który jest Bob, on jest bossem wrogim i jest absolutnie inspirowany Justinem Bieberem, moim zdaniem. I w momencie, w którym zaczynamy z nim walczyć, to odpadają elementy takiego pancerza, nie wiem jak to zwał, i jego mikrofon zaczyna się psuć i okazuje się, że on ma mikrofon, który z automatu działa jako autotune. A w ogóle przez to, że ta walka z bossem jest tak jakby w trakcie koncertu i on cały czas śpiewa w trakcie tego koncertu, to w drugiej czy w trzeciej fazie tej walki z nim mamy tak naprawdę, słyszymy zawodzenie kogoś, kto absolutnie nie umie śpiewać i tam nie śpiewa ani do rytmu, ani nie ma głosu i tylko wiesz, jakieś tam takie, niczym pijany wujek na weselu. W ogóle to dalej gramy w jakieś kolejne klikery swoje momentami, więc nie wciągnąłeś się, domyślam, w Real Grindera po mojej ostatniej opowieści.
Wiesz co, nie, mnie zafascynował ten, ale po prostu taka koncepcja, po prostu nie miałbym czasu na to, wiesz, bo to jest jak coś, co trzeba właśnie doglądać, dbać o to, tam wiesz, że tam, ale i tak trzeba klikać, nie, że cały czas coś na mnie.
Trzeba trochę klikać. No co tam jeszcze, Absolver był grany i przeszedłem go nawet i nie polecam stanowczo, bo jest nie tą, czym się spodziewałem.
Znaczy to coś, co wygląda jak jakieś steampunkowe coś tam, czy?
Nie, Absolver to jest taka gra, która wygląda jak gra kung fu, gdzie wszyscy chodzą w jakichś takich szmatach i maskach. Nikt nie ma twarzy.
Aha. Nie, bo to na Gogu widziałem chyba taką graficzkę reklamującą, a nie widziałem dokładnie.
No Devolver w ogóle wydawał. Ja nie wiem, czy jest. Znaczy, pewnie jest na Gogu, bo wszystko jest na Gogu. Natomiast, no, w ogóle szkoda gadać tak naprawdę.
Tak?
Było demo i było chyba, znaczy na pewno była beta i wydaje mi się, że jest jakieś demo, więc jeżeli ktoś by koniecznie chciał spróbować, to może, znaczy, bo to jest bijatyka. I z ubogim story mode. Jeżeli ktoś się wciąga w bijatyki, nie wiem, jeżeli na przykład w Mortale jakieś czy coś, ty grasz bardzo dużo po sieci z innymi graczami i podejdzie tobie system walki, który jest w Absolverze, który polega na tym, że sami sobie budujemy kombosy. To znaczy mamy, walcząc, zdobywamy poszczególne ciosy i ustalamy sobie, który cios przechodzi w który, kiedy dodajemy konkretne uderzenie. I to jest całkiem spoko. Zwłaszcza, że to jest połączone z tym, że są 4 postawy tego, czy stoimy przodem, tyłem, z lewej, z prawej. I jeszcze poszczególne ciosy te postawy nam zmieniają. Więc to jest całkiem fajnie skomplikowane, tylko niestety jak zacząłem grać w to online, przeszedłem fabułę, co mi zajęło jakieś, nie wiem, 3-4 godziny, to okazało się, że dostaję taki potworny łomot, że jednak nie nadaje się.
No, specjaliści tacy, tak?
Tak, dokładnie tak. Więc dzieje się dużo.
Całkiem ja teraz spoko, już całkiem patrzę spoko, ale... na... nie, bo ja nawet zastanawiam się, czy coś w ogóle takiego dużego wyszło, no bo ostatnio taką dużą grę, w którą
grałem... Destiny 2 wyszło.
No właśnie, ale... Ja nie gram w Destiny 2. U mnie w pracy jest dużo osób, które gra w Destiny 2. I ja akurat moje zainteresowanie Destiny 2 ograniczyłem do tego, że po prostu obejrzałem parę recenzji. Zachęciłem się trochę. Nawet tak sobie myślałem, że to mogłaby być gra, którą gdybym miał czas, właśnie to jest najważniejsza rzecz, że mógłbym grać ze znajomymi właśnie, no gdybym po prostu miał ten wieczór taki wolny, żebym nic innego nie robił. Bo nawet ktoś kiedyś taki artykuł wrzucił, że to nie jest gra dla dla rodziców, nie? Że jeśli masz dzieci, to nie ma szans, żebyś miał czas na Destiny.
No ale jak widać, niektórzy mogą znaleźć 4000 godzin na Destiny 2. Znaczy na Destiny 1 w tym przypadku, czyli na 2 również.
Zagięli czasu, przestrzeń. Nie, no to już jest, wiesz...
To były 2000.
Tak, ale tak czy siak w ogóle, jeśli chodzi o Destiny 2, no to bardzo dużo ludzi, wiesz, już doszło, przeszło w ogóle chyba tą fabułę, tak? I teraz zaczyna
tam
się...
Endgame tak. Jest grany, tak?
No, ale że podobno tego Endgame'u... Znaczy, że on jest, ale jest ten sam problem. Ja tu już musiałbym zacytować Angry Joe, gdzie przeszli grę, albo przeszli, wiesz, tą ostatnią rzecz, co mieli zrobić w fabule, zrobili i taka dziura, nie? I co dalej? No to jest koniec, no nie? I tak dalej. Otworzyli pudełko, a tam właśnie wklejka, wkładka, nie? Papierowa, że Destiny 2, dodatek Expansion Pass, coś tam i ten sam dokładnie motyw jak z jedynką. I wiesz, no. I to jest taki... Wiesz, mówię, dobra, no Activision chce zarobić, to takie będzie robić rzeczy, nie? Wiesz, wrzucać tak ten, ale ja miałem wrażenie, że i to też wiele osób nawet o tym mówi, no nie? Że Destiny 2 to jest taki, powiada, remaster. Oczywiście nie wzięli tej samej gry w sensu stricte, tak? Że to po prostu wzięli te same lokacje i tak dalej, zrobili nową grę, ale to jest właściwie jakby... To powinna być pierwsza część Destiny, nie? Że to powinno być to Destiny, które jest na początku i powiedzmy do tego Destiny, jakby to rozwijać Destiny, to rozbudowywać, nie? No ale nie chcę się więcej opowiadać, bo nie grałem, no nie, też nie grałem, ale mam też wielką ochotę i to też jest gra, którą wiesz, jakby sobie układam z tyłu głowy, Hellblade, czy Hellblade.
Tak, ja też
zamierzam zagrać.
Senua's Sacrifice.
Tak, tak. I kolejną grę już tak sobie wymawiamy, wiesz, tak kubkę wstydu, tak, bo już to jest tak jak budowanie tej listy na Netflixie, no nie, że to bym obejrzał, no nie, to bym obejrzał i tak dalej, to w Nier Automata bym pograł.
Nie, to tu ja nawet się nie łudzę, żebym tak? grał.
A co, nie lubisz japońskich hack and slash i top-down shooterów?
Wiesz co, jakoś mnie ten świat nie porywa kompletnie. To wygląda może i bardzo dobrze, ale jakoś nie... Tak samo jak Persona też nie...
Rozwiążę twój problem bardzo szybko, obejrzyj sobie parę cosplay z Nier Automata. od razu wejdziesz w ten świat po prostu jak nóż w masło.
Powiem ci, że czekam zaskakująco mocno na Asasyna.
Origins?
Tak. Hype mnie złapał taki... Całkiem konkretnie.
Wiesz, że Dan Brown napisał książkę? Taki Game Companion. Tak. Dan Brown Origin. Czy Origins? No, to jest najnowsza część przygód Roberta Langdona. Taki przypadek, nie? Że mniej więcej w tym samym czasie, w którym wychodzi Assassin's Creed Origins, wychodzi też nowa książka pod tym samym tytułem, albo podobnym tytułem Dana Browna.
Brown mi się kojarzy z jak byłeś na spotkaniu autorskim i udało się go przyłapać przez okno w jakimś sklepiku, jak tam...
Jak robił wywiad chyba dla telewizji, a później te wywiady są takie płaskie. Wiesz, to jest... To jest autor, który niestety, on nie ma takiego, on nie jest tak płodny, nie jest taki, że te słowa nie leją mu się przez palce jak wodę, jak na przykład takiemu Stephenowi Kingowi, który skończył 70 lat, gratulujemy. Stefan Król 70 lat skończył, bo Stefan Król siada do pisania książki, on nawet nie wie, czy to, znaczy, on wie, że chce napisać książkę, on mówi tak, będę pisał o klaunie, ale co ten klaun robi, co ma zrobić, czy zabijać, czy straszyć, czy ośmieszyć, to wyjdzie w praniu, no nie? Najpierw napiszę historię, która gdzieś dotyka mnie, mojego dzieciństwa i tak dalej, wiesz, jakieś tam wątki, zwroty akcji, to się wszystko przyjdzie z czasem, nie? Ale potrafi pisać, potrafi siąść i dłubać. Taki Remigiusz, jak się nazywa ten nasz polski Remigiusz Król? King?
Mróz.
Nie, Remigiusz.
No, Rezygiusz? Mróz właśnie?
Remigiusz? Czekaj, wejdę na audiotekę i pierwsze 50 książek to będzie jego. Z tego roku.
Mróz. Mróz, no właśnie, mróz.
A nie, to ja coś innego słyszałem, wiesz? Nie wiem.
Mróz, Remigiusz Mróz, tak.
Próba mikrofonu, halo, słuchawki. Tak, Remigiusz Mróz.
Czy to studio mnie słyszy?
Tak, i wiesz, Remigiusz siedzi, ma rutynę, ale pisze i w ciągu kilku dni wydaje 3 książki. A taki Dan Brown, to on dłubie, rzeźbi, wiesz, ma duży research robi, a że już ma renomę i nazwisko i przeważnie przez to, że jest tak popularny, no teraz to troszeczkę mniej, ale naprawdę to, co dla turystyki, dla Paryża zrobił Dan Brown, wiesz, dzięki niemu tyle Amerykanów po prostu postanowiło szlakiem Roberta Langdona podróżować właśnie przez Louvre, nie, wszystkie miejsca fantastyczne odwiedzić, że naprawdę no nikt się bardziej nie przysłużył turystyce jak Dan Brown, nie, wszystkie te poradniki, wiesz, Lonely Planet i tak dalej można włożyć między bajki, Robert Landon jest najlepszym promotorem właśnie zwiedzania takich ciekawych miejsc. Zresztą Dan Brown ostatnio wydał jakąś nową wersję kodu Leonardo da Vinci, taką wersję dla młodzieży. I to jest właściwie ta sama książka, ale tam są pewne rzeczy, które są tak by, które byłyby zbyt trudne albo zbyt brutalne, albo nie wiem, może politycznie niepoprawne, są wycięte, nie? Więc to jest taka okrojona książka, nie? Bo są też takie książki, które są w ogóle przepisywane od początku do końca, albo są takie książki, które nie wiem, czy kojarzysz takie wydawnictwo Reader's Digest.
Tak, tak.
I oni wydawają raz na jakiś czas takie książki, gdzie masz jedną książkę, a w tej książce są cztery książki. Nie wiem, czy widziałeś coś takiego.
O, proszę.
I to jest książka, na przykład biorą taką książkę, no nie wiem, o, Noce i dnie. Albo nie wiem, tam Zbrodnia i kara, to ma 1000 stron, czy coś na ten. Zróbmy z tego 100 stron. A taki essential, nie? I tam wyfalają, wiesz, te tną jak mogą, Jezus, nie? Ale robią, że wiesz, Zbrodnia i kara, znaczy małka Zbrodnia i kara to nie, bardziej myślałem o Wojnie i pokoju. Że nagle, wiesz, to jest książka, którą można przeczytać, powiedzmy, w kilka wieczorów. I to jest, tak sobie to wyobrażam, że ten Dan Brown dla młodzieży, wiesz, obkroił tą książkę z tych wszystkich brutalnych elementów. Chociaż najlepszą wersją kodu Leonardo da Vinci, jaką widziałem, to jest wersja ilustrowana. Bo ja jak czytałem książkę i czasami nie miałem pojęcia, jak coś wygląda, to oczywiście sięgałem do internetu, no, i mogłem sobie to podejrzeć, ale to było takie trochę niewygodne. A tak, z taką ilustrowaną książką, no to po prostu za każdym razem, jak masz jakiś ważny element dla fabuły, to masz zdjęcie, nie? I niemal jak, to jak książka dla dzieci, nie? Z obrazkami, no nie? Taki duży, dorosły facet, a musi mieć książkę z obrazkami, nie? Jak czyta. Ale jest zabawnie, jest fajnie. No. Ale wracając do Assassina, to jak najbardziej na tak, tylko ja mam jeszcze Syndicate'a do skończenia.
Nie, ja pominąłem Unity i Syndicate z prezentacją i teraz Origins jak najbardziej. W końcu wiesz, Origins Story to...
Tak, tak, wielki reset, tak.
A propos Ubisoftu, to troszeczkę się umiarkowanie jestem zainteresowany i mam zamiar, bo to jakoś dokładnie dzisiaj wystartowało, czyli beta trybu PvP w Wildlandsach.
No ja jeszcze nie skasowałem z dysku.
Nie wiem, czy wiesz, to nie będzie tak po prostu, że mamy sobie mapę i nagle sobie biegamy, tylko oni tam jakoś podubali przy tym, będą, znaczy nie wiem, czy areny, ale będą w ogóle zespoły czteroosobowe z podziałem na klasy i to z klasy, którą wybierzesz, będzie wynikało to, jaki sprzęt masz dostępny, czy jesteś tankiem, czy jesteś snajperem, czy jesteś jakimś gościem od drona, więc wygląda to, powiem szczerze, całkiem interesująco. W ogóle jakieś wprowadzili rzeczy, że na przykład jak jesteś wielkim gościem z CKM-em, to możesz robić ogień taki zaporowy i wtedy przeciwnik wyskakuje mu monit, że jest suppressed. Nie za bardzo może się wychylić w ogóle. Więc tam coś podłubane zostało i no mam zamiar spróbować na dniach.
Ale to jest dodatek, który nie wymaga tego DLC, nie?
To jest w ogóle otwarta beta tego. Nawet jeżeli ktoś nie ma gry, to i tak może ją sprawdzić.
A, widzisz, bo ja i tak cały czas mam w planach, to jest kolejna właśnie tam, wiesz, na mojej playliście rzecz, że ja chcę zobaczyć ten dodatek. Mimo, że ten dodatek jakoś taki specjalnie jakiś hura optymistycznych recenzji nie dostał, to chcę zobaczyć ten dodatek do Wildlands. Ale mam nadzieję, że ten dodatek do PvP będzie tak, że on będzie w głównej grze, że nie będzie trzeba nic dodatkowego.
Tak, tak, on ma po prostu być update'em darmowym. To już wcześniej o tym ogłaszali, że to jest rozszerzenie.
No to fajnie.
To tam w ogóle doszedł chyba jeden obszar w międzyczasie, którego nie było.
Znaczy cały czas w ogóle coś rozbudowują, bo za każdym razem
jedna mordka do zabicia tam się nowa pojawiła.
No, niedługo mi się dysk skończy. Zresztą i tak mi się skończy. Ja muszę cały czas żonglować grami, które mam zainstalowane. I najgorsze, że są gry, które bardzo mało zajmują i muszę dużo takich gier, które mało zajmują, wywalić, żeby takie jedno demo, na przykład Motorsport wrzucić, albo jakieś, nie wiem, jakieś Gears of War 4, albo Uncharted. Zresztą, ale wiesz, że to jest zabawne, że mi się wydaje, że na PlayStation 4 za każdym razem, jak coś instalujesz, to jeszcze dodatkowo jakieś dodatkowe miejsce na dysku tak zajmuje, że nawet jak ją usuniesz, to i tak część miejsca stracisz. Jakby to były jakieś takie, wiesz, obmierające komórki, ty już nie możesz odzyskać. I na przykład w porównaniu tego, co mamy na takim samym dysku zainstalowane na Xboxie, a w porównaniu tego, co jest na PlayStation 4, to wiesz, no, nie ma porównania. Chociaż na PlayStation 4, tak mówię, no, ja mam tylko w ekskluzywie ostatnio i no nie wiem, tylko Until Dawn i Uncharted, nie? Lost Legacy. To były te gry, które odpalałem, ale tak czy siak, nie? No mam wrażenie, że po prostu tam no nic nie ma, nie? Wiesz, jedna aplikacja TVN, player i wiesz...
To ona teraz jada, no, może na dysku, wszystkie rzeczy, które oglądasz, zapisuje.
Tak, tak, tak. No. Cały czas czekam, nie wiem w ogóle, co się dzieje z tym Microsoftem, ale niech no wrzuci Amazon Prime'a aplikację na ten. Pewnie w Polsce już macie. Na Xboxie.
I wiesz co, ja mam na telewizorze, więc...
No tak, zapomniałem,
ja problem,
że
jak pojechałem
4K.
Na wakacje, to miałem problem z HBO Go, bo jakoś, mimo że podobno jest na PlayStation 4, to nie mogłem go znaleźć.
I jest, tylko w innych regionach, na przykład Paragwaj, Urugwaj, Brazylia.
Dokładnie. I musieliśmy jakieś rzeźby robić z oglądaniem na laptopie w ogóle.
Jak no, dokładnie. Już mi powiedzieć, że oglądałeś tę fantastyczną grę, która z muzyczką z głośniczków laptopowych, no nie?
Ze słuchaweczek, no. Takich, wiesz, pchełek.
Ale poszedłbyś i wtedy na pewno, nawet w Świnoujściu mi się wydaje, że są sklepy komputerowe, wziąłbyś, kupił, a nie, w sumie to... Nie, no, znaczy nie, no bo telewizora nie brałeś z sobą na wakacje, nie?
Nie, nie brałem.
Ale do jakiegoś telewizora podłączałeś takiego konkretnego, nie? Tą PlayStation.
No tam, znaczy tam coś wisiało. Znaczy,
jakiś kinesku wisiał nad głową, to wiesz,
jak
brzytwa Okama, czy jak to się tam nazywa, czy tam miecz Sofoklesa. Wiesz, ten... Nie, bo po prostu mogłeś sobie ten laptop do telewizora podłączyć przez HDMI i tak oglądać.
To już jakieś bardzo skomplikowane historie, słuchaj. Ja jestem prostym konsolowcem, nie znam się tam prawda na jakiś rzeźbach z laptopa do telewizora, już bez przesady.
Dokładnie, wiesz, to jest tak, że największe zabezpieczenie właśnie w grach PC-towych to jest to, żeby, nie wiem, hasło do Steama wpisać, wiesz, przy każdym odpaleniu. Chociaż znaczy, nie wiem, może niektórzy mają automatycznie, że się logują, ale ja mam tak, że...
Bo się nie da.
Nie da się?
Znaczy, ja też za każdym razem wpisuję, a wydaje mi się, że klikają tam, za każdym razem jak wpisuję, klikam, zapamiętaj mnie. I no. Tak potem przy kolejnym odpaleniu...
A kto ty jesteś? Musisz sobie, wiesz, ten... Właśnie, bo jak już tak rozmawiamy o wszystkim, to chciałem cię zapytać, drogi Piotrze. Wiem, że jakiś czas temu przeszedłeś na ciemną stronę mocy z Apple'a na Androida. Porzuciłeś,
no to już było kilka lat temu.
No tak, no wiesz, ale to takie rzeczy się nie zapomina, nie? Wiesz, ty chodzi za tobą, nie? I teraz przez to, że jesteś zawsze na bieżąco ze wszystkimi newsami, na pewno ze względu na to, że była pokazana pewna gra
X
w Augmented Reality, to widziałeś właśnie te... Ja nie widziałem początku tej prezentacji, nie widziałem tego nowego tego zegarka, który nie wymaga telefonu. Ma wbudowany silnik.
To jest kowek, słuchaj, nie?
No, że możesz rozmawiać też jak Dick Tracy. Wiesz, przez zegarek. Każde dziecko marzy po prostu, żeby taki, wiesz, taki ugly ten, ale mnie rozwaliło. To nie wiem jak ty, że pokazali iPhone'a 8, super telefon, przeskoczyli w ogóle generację, że nie było chyba, nie ma 7 S, nie? Czy jest 7 S? Nie ma chyba, nie?
Chyba nie, chyba no. Będzie 8 i potem będzie X.
10, bo to nie jest X. No nie, no. Pisze się po rzymsku, ale to jest 10. Jak oni to zrobili? Przeskoczyli 8
S, 9
S? Tak, tak. I jednocześnie, i to też na tym chyba gdzieś wciąż też nie na Eurogamerze. To nie jest tak, że tylko Eurogamera czytam, ale jakoś tak mi, wiesz, łatwiej mi powiedzieć, że gdzieś coś widziałem, to na pewno tam, nie? A mogło być gdzieś indziej, nie? Więc, ale jakby ten procent pomyłki jest mniejszy, że że Apple postanowiło, nie dość, że skopiowali pomysł właśnie przeskoczenia, wiesz, generacji, nie? Że tam zrobili po prostu za taki skop, no nie? Wiesz, to Microsoft no, przeskoczył 9, Apple przeskoczył 9. Microsoft wymyślił sobie, że będzie odblokowywać konsolę po tym, jak Kinect na ciebie spojrzy. Wiesz, ten Face ID.
Teraz Face ID.
A teraz masz to na Apple'u. I to jest w ogóle moim zdaniem najgłupsza rzecz. Wiesz, poza tym, że znaczy, zaraz po tym, żeby ekran, kurde, był miał takie wcięcie na górze, no nie? Wiesz, jak wygląda ta dziesiątka, nie? Że ma na górze tam, gdzie jest głośniczek i kamerka i tak dalej, do FaceTime'a, no musisz mieć takie wcięcie. Więc masz taki ekran po prostu, z jednej strony masz zaokrąglone rogi, a ty masz jeszcze taki kawałek wcięty. No ludzie, no. No i zresztą trochę spieprzyli, bo to zawsze ten one last thing, to zawsze było coś takiego rewelacyjnego, nie? Takie, wiesz, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim wyznawcą Steve'a Jobsa, nie? Ale to jest tak, że Bo to też się wynikało z tego, że jako pecetowiec w tamtym okresie, to wiesz jak się patrzyło na Maci, nie?
No. Tak, nigdy nie byłem wyznawcą Steve'a Jobsa, ale jednak widać, że go nie ma.
Jest kompletnie, wiesz, nie ma człowieka, który nie tylko potrafiłby zrobić tą prezentację, wiesz, na tej scenie wejść i jakby poruszyć tłum najnudniejszą możliwą formą, nie że prezentacji, tylko jakby no wiesz, ludzie podniecają się naprawdę jakimiś zapytali, że i teraz będzie procesor X37, bo w tamtym roku był X30 i ten jest procesor dwa razy szybszy i w ogóle to, i teraz cyferki patrzy i patrzy wykresy. Ale on potrafił za tym wszystkim, zresztą to jest fantastyczne, bo po Steve Jobs zostało bardzo dużo materiałów archiwalnych, nagrań jakichś, w te, gdzie on przez to, że on jest no, takim inżynierem, jakim był, no nie, tam w sensie technicznie to może był noga, ale on miał wizję, on wiedział, jak, co jest potrzebne na świecie, że tak się wyrażę, nie? Że wiedział, do czego ludzie mogą wykorzystywać komputery, że on miał tą wizję. I jak ja to zawsze mówię, także przypominam, no nie, że to trochę taki flow na moim tym, że ja obśmiałem iPada, że ja podobał mi się iPod Touch, ale iPad uznałem, że to rzeczywiście są cztery iPody sklejone w ten. Bo wtedy do mnie nie dotarło, że on stworzył urządzenie, które przez tą popularność, nie? Mimo, że wydawało się takie trochę, takie dziwne, że to wydawało się...
Stworzył urządzenie, które stworzyło rynek.
Tak, że wziął coś, co już było, to nie? Zrobił z tego, co już było, coś, co wyglądało jak na przykład, nie wiem, jakaś ramka na zdjęcia, wiesz, to takie automatycznie zmieniają ten, ale jakby wymusił na producentach oprogramowania, twórców pewnych standardów, żeby tworzyli rzeczy kompatybilne z jego urządzeniem. I nagle okazało się, że urządzenie, które jest generalnie ograniczone, ma wszystkie te możliwości, które ma duży komputer, dlatego że ludzie postanowili, że po prostu, wiesz, obejdą te ograniczenia. No nie, na przykład, wiesz, no, wiesz, o co mi chodzi, że po prostu niby masz gorsze urządzenie, no nie, w porównaniu na przykład do jakiegoś tabletu, które robił Microsoft, gdzie był rysik, gdzie było to, klawiatura fizyczna gdzieś chowana, wysuwana, duperele i tak dalej. Nie, on wypieprzamy rysik, wypieprzamy klawiaturę. Jest tylko, nie wiem, są dwa przyciski fizyczne plus tam, powiedzmy, podgłaśnianie, nie? I tyle. I nagle okazało się, że wiesz, tak jak artyści, którzy są bardziej ograniczeni, tworzą lepsze rzeczy, no nie? Bo pod presją jakby, nie wiem, no, wiesz, taki artysta głodny to artysta lepszy, nie? To też takie powiedzenie jest znane, nie? Że artysta taki najedzony to artysta, który tak naprawdę nie ma tej energii, werwy, tej motywacji, żeby tworzyć arcydzieła, a artysta głodny zupełnie przeciwnie. I tak patrzysz na tych ludzi, którzy absolutnie nie mają pojęcia, no nie, o co chodziło w tym, tej rewolucji i robią po prostu coś, czego Steve Jobs nie chciał robić, czyli wiesz, kolejne iteracje tego samego produktu, wiesz. Gdyby Steve Jobs żył, to kto wie, co by nowego wymyślił, nie? No ale to jest to, no nie, że po prostu nad tym wszystkimi geniuszami, którzy pracują właśnie w tam w Apple, potrzebna kogoś z wizją. No i tego człowieka nie ma.
Dla mnie absolutnie w ogóle nie jestem nawet blisko sfery zainteresowań, szczerze mówiąc, na tę chwilę.
Wiesz, no, Apple robi piękne urządzenia. Nawet ja, jak czasami patrzę, jak wygląda, jak wiesz, taki Mac, no nie, to jest komputer, powiedzmy, no niby gorszy teoretycznie za tą cenę, wiesz, postawiłbyś super peceta, ale to tak wygląda fantastycznie. Wiesz, to jest taki, ten design jest taki futurystyczny, że no postawiłbyś to. Ty tak mówisz, to nie wyrzuciłbyś z łóżka takiego Maca, nie? No. Więc ja rozumiem trochę tak, że ludzie jakby estetycznie, no nie, wiesz, jakby wybierają Maci, nie? Ale nie wiem, no tam się coś teraz niby zmieniło, jakieś takie chyba nowe wersje, bo MacBooków mają robić, czy Maców, czy coś tam, czy Maca Pro, no nie wiem. No, Quo Vadis, Apple.
Słuchaj, a propos bycia tego wizji, ducha i tak dalej, to mam dla ciebie ciekawostkę na koniec, słuchaj. Mm-hmm. Masz Switcha, prawda?
No tak, tak, tak.
Czy wiesz, że w nowym programowaniu, nie jestem pewien, czy w nowym, czy generalnie, ale w nowym na pewno, jest ukryty emulator NES-a.
A jak go mogę odblokować? Bo nie wiedziałem.
A widzisz, co więcej, nawet do tego emulatora jest dodana jedna gra.
Gdzie jest mój Switch? Słucham, zapisuję.
I wyobraź sobie, że, znaczy to posłuchasz i potem będziesz najwyżej popatrzeć w chwilę w internecie. A więc ja, jak dotarłem do tej historii, to mnie to rozczuliło. A więc Nintendo, jak wiemy, jakiś czas temu odszedł Satoru Iwata, który był darzony ogromną dozą uwielbienia wręcz, był człowiekiem legendą, jakimś tam symbolem i tak dalej. No i kiedy był jeszcze młodym programistą, to powstała taka gra jak Golf, na NES-a właśnie, która była od początku do końca jego tytułem. On ją w pełni zaprogramował, zrobił grafiki, wszystko on zrobił. Mhm. No i Nintendo postanowiło zaszyć i ukryć w kodzie Switcha emulator NES-a łącznie z właśnie tą grą Golf, który można odblokować w momencie, w którym kalendarz switchowy będzie wskazywał datę śmierci Iwaty, czyli bodajże 11 lipiec chyba, albo czerwiec, nie jestem pewien, chyba July, ale nie ten. I jeżeli w tym dniu Joy-Conem odtworzysz ruch, który on robił na którymś z tam directów, to wtedy włącza się właśnie emulator NES-a z golfem. I to jest coś,
można
co
ten golf wciągnąć
tylko...
na komputer i odpalić na jakimś zwykłym emulatorze.
Nie, ale widzisz, to jest coś, co chyba mogło tylko Nintendo zrobić. Bo mnie naprawdę to kompletnie rozwaliło, że masz ukrytą grę, którą odpalasz.
Znaczy ona tak średnio ukryta jest tak naprawdę, bo ona jest ukryta, tak, ale ona byłaby ukryta, jakby nikt nie wiedział, wiesz, no bo to jest taki sposób, komu by przyszedł do głowy, żeby na przykład, nie wiem, wziąć, zmienić datę w Switchu i machać tym. To musieli puścić farbę. I to poszło w świat, nie? Więc...
Znaczy to było tak, że bo są dataminerzy, którzy właśnie grzebiąc w kodzie Switcha dogrzebali się, że jest emulator NES-a. Było takie, czemu jest emulator NES-a? Po czym po chwili dogrzebali się, że jest gra do tego emulatora i było kompletnie zadziwienie. No i Nintendo to wytłumaczyło chyba oficjalnym nawet jakimś tam ogłoszeniem, że tak to właśnie jest. Więc ładny tribut, muszę przyznać.
Jednocześnie może to jest zapowiedź, wiesz, wirtualnej konsoli. Przecież na Switcha to jest dużo takich gierek, które już właściwie można powiedzieć, że jest ta wirtualna konsola jest bez nazywania jej wirtualną konsolą i to jest cała paleta gier z Neo Geo, nie? Tam te Metal Slugi, King of
Switch
Fighters.
To tego. Wiesz, jest wymarzona konsola do wirtualnej konsoli, bo przecież indyki na Switchu sprzedają się jak złe. Ostatnio twórcy takiej gry jak Oceanhorn, który wygląda jak jakaś taka podróbka Zeldy, chwalili się, że na Switchu sprzedali więcej kopii niż na wszystkich sprzętach razem wziętych.
Ale nie powiedzieli jaka liczba, tylko powiedzieli, że sprzedali więcej.
Nie, dokładnie.
To tam 500 sztuk, wiesz, to więcej niż te 200 na innych platformach. Właśnie to jest to, że nie. To jest tak, że tak jak ludzie na przykład nie mówią o konkretnych liczbach, bo to nigdy nie wiadomo, jak zostanie zinterpretowane. Wiesz? Jedni powiedzą, że za dużo, nic za mało i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy w pewnym momencie trafili do takiego otwartego, żeby się oficjalnie mówiło o pewnych rzeczach, nie? I tyle. Bo na przykład ja bym chciał dokładnie się dowiedzieć, ile się na przykład sprzedało tych lowbreakerów, nie? Cliffiego.
No ale to akurat można sprawdzić.
Ale to jakoś można sprawdzić tak empirycznie, w sensie, że to będzie taki...
Steam Charts. Jest taka ładna strona, która jest oparta o Steam Spy'a bodajże i ona wskazuje tobie, bo Steam daje takie dane. Steam jest otwarty, jeśli chodzi o takie informacje. No i można sobie na tej podstawie bardzo łatwo estymować. Jeżeli chodzi o Lawbreakers, to w przeciągu ostatnich 24 godzin w grę grało 200 osób.
No to się tak wydaje mało, ale zastanawiam się, gdzie tu jest problem, bo
a w dniu sprzedaży, w momencie ruszenia sprzedaży, pik był na 3000. Czyli można założyć, że około tych 3000 osób ją kupiło. Oczywiście odjąć od tego należałoby klucze dla prasy, które były.
Tak.
I tam generalnie tych, którzy pozyskali to darmo, czy nie wiem, może 2500 ludzi kupiło Lawbreakers i od tego momentu sugestywnie, znaczy systematycznie cały czas idzie to w dół. No i te 200 osób to gra od, kurde, z tego co tu widzę, ostatnio było więcej od początku sierpnia, września.
No. To wiesz, to tak, ja patrzę na to 200 osób, to tutaj jest jak liczba wyświetleń na przykład, nie wiem, Fantasmagierii na YouTubie, porównaj na przykład do kilku milionów, jakby mają ci najpopularniejsi YouTuberzy, no nie? I to, tak jest właśnie z Overwatchem.
Czyli 200 osób to jest nic.
Tak, players,
to jest nic.
Player Unknown Battleground, nie? Tam już tam idą w miliony, tam 1,5 miliona.
Tam chyba, do to już przebijają.
Już dawno przebili. Ale się cieszę, bo ja Doty tak nie lubię z tych liczb. Nie wiem, dlaczego nie lubię tej Doty. Mi się wydaje, że nie lubię dlatego, że oni sobie przywłaszczyli tą nazwę, nie? I przywłaszczyli sobie w ogóle tam wiele rzeczy, nie, z tej Doty, nie? No bo to właściwie jest taki remaster, nie? Oryginalnej Doty. Ale zupełnie nie wiem, dlaczego mnie to denerwuje, bo ja nie mam żadnego sentymentu do Doty.
Słuchaj, no w Battleground w przeciągu ostatnich 24 godzin grało pik był na 1 150 000.
No. A rekord chyba 1 300 000, nie?
Łączny był 350, tak. A Dota, zaraz ci powiem.
A nie ma League of Legends, nie? Takiego
League of Legends chyba jest w jakimś dziwnym, tam jakimś, wiesz. No Dota, all time peak Doty to jest, kurde, 1 300. Znaczy 1 300 000, czyli Dota została pobita. Co za czas? W ogóle swoją drogą
możesz sprawdzić, Piotrze, ile osób gra naraz w Libie?
A Tibia jest na Steamie?
Powinna być taka gra. Mnie zaskoczyło to, że ta Tibia jeszcze jest, gdzieś istnieje i nawet na Switchu, nie Switchu, tfu, na Twitchu, wiesz, w ogóle gdzieś się zaupdate'ował ten twitchowski software na iPadzie i jak odpaliłem, to nie wiem, się zalogowałem się na jakieś konto, które miałem i tak dalej, musiałem w ogóle wybrać, jakie gry chcę oglądać, co chcę oglądać, wiesz, preferencje i tak dalej. I tak przeglądałem, co jest, nie? I bardzo wysoko na liście proponowanych była Tibia. Ja myślałem, że ta Tibia to już dawno padła, nie? Że tam zrobili te przekręty, no i tam FTS, policja zrobiła naloty na te serwery i koniec, nie? Tam. No.
Tam przecież był jakiś taki numer z przejściem jakichś tajemniczych drzwi, tam setny level, coś tam.
A to się chyba, no wiem, ale to chyba się okazała jakaś ściema, nie? Że tam nic nie było, nie? Tam jakiś list procentu.
Tak. Kolejny, nie, tam kolejny dungeon po prostu.
No. Ech, tam, panie. A ostatnia rzecz, tak właśnie, żeby już tak zakończyć się dramą. Zaczęliśmy od dram, to kończmy na dramie. Słyszałeś, jaka była afera kolejna w EVE Online?
W EVE Online coś mi się obiło uszy. Tam jakieś gracze, coś się tam złego działo. No,
kolejna afera, w której gracz wykorzystał pozycję wysoką, jaką miał w sojuszu, żeby ten sojusz oczyścić, jakby to powiedzieć, jak wyczyścić konta tego sojuszu i nie zostawić nawet, wiesz, grosiczka. Tam jakieś miliardy tych isków ukradł. Koleś o wdzięcznej nazwie The Judge. I to doprowadziło do takiej afery, wiesz, do takiego reakcji, no nie, tam tego szefa tego sojuszu, że tam nawet padły jakieś takie groźby, no nie, wiesz, oczywiście no wielkiej takiej taki w tych wielkich emocjach to nie wyrażone, ale koleś, nie ten, który ukradł, tylko ten drugi, ten Geeks, chyba tak się nazywa, ten szef tego sojuszu, dostał bana, podobno na konkretnego bana, nie, wiesz, nie jakiegoś tam bana na nie wiem, 6 miesięcy, tylko po prostu permanentnego, za właśnie takie grożenie odebraniem życia temu drugiemu kolesiowi, ale po prostu jak słyszę takie afery, tak sobie myślę, okej, no to jest fajne, tylko mi się bardziej podobają te afery, w których są te bitwy, są te wojny takie, że jakiś jeden sojusz z drugim sojuszem gdzieś się, wiesz, toczy taka wojna w Excelu, gdzie, nie, jak pewnie nieraz widziałeś zdjęcia, to są takie jakieś kropki, jakieś bąbelki, jakieś takie znaczki.
Takie laserki.
Nic
takie...
nie widać, no po prostu, ja nie wiem, może jak jesteś gdzieś tam blisko, no nie, ale jak tak patrzysz na to wszystko, to masz takie muszki, owocówki latające i tak naprawdę nic z tego nie wynika, tylko masz jedną tabelkę z statku zaznaczonych, drugą tabelkę statku zaznaczonych, gdzieś tam gdzieś klikasz po tych swoich tam, nie wiem, układach, no nie, coś tam odpalasz, coś się dzieje, wiesz, jest super. Ale ja zawsze lubiłem właśnie te niesamowite potyczki, te intrygi, te takie kosmiczno-pałacowe, wiesz, zakulisowe działania. Ale nigdy mi się nie podobało tak, że po prostu ktoś tam ordynalnie gdzieś coś tam zrobił i że nie ma takiej policji, nie? Że nie ma policji, że wiadomo, że ten koleś ukradł temu sojuszowi, to nie robimy tak, że my umywamy ręce, no bo tak mechanika pozwala w grze. Nie, to powinno być, wiesz, w każdej innej grze MMO, jakby do czegoś takiego doszło, to wiesz, tam Game Masterzy, tam CSR-zy i tak dalej, jakbyś ich zwał, tak zwał, to oni by tam odkręcili sytuację. W ogóle nie byłoby dramy, nie? A tu po prostu twórcom się wydaje, że ta reklama, no nie, czy ten skandal przyciąga graczy. Nie. Gracze się jarają, że kolejną mają historię ze świata EVE, a niestety graczy w EVE ubywa, dlatego że są takie gry jak Elite Dangerous, które nie są tak rozbudowanymi grami jak EVE Online, ale jednak dają ci taką, wiesz, fantastyczną satysfakcję, wiesz, tworzenia czegoś w tym kosmosie, nie? Bo tworzysz sobie, znaczy kupujesz sobie, latasz tym swoim statkiem po tym kosmosie, podziwiasz go. I wielu osobom to wystarcza, nie? I szczególnie, że ten kosmos jest w jakimś tam stopniu oparty na rzeczywistą mapę nieba, więc jakby tak duży bonus, no. To jest taka drama, więc poczytajcie o The Judge.
A propos kosmosów, to do Dangerous oficjalnie zmierzają już kosmici.
No to już na dniach jest, tak? I wiesz, to jest takie podwójne uderzenie. Tu Star Trek Discovery, tu The Return, czyli Thargoids. No, zresztą jest bardzo fajny zwiastun. Nie wiem, czy to by się podobało, ale mi przypadł do gustu, że jest coś takiego, że taka eskadra goni właśnie taki ten statek Targoidów i ten statek Targoidów jest taki, taki biologiczny kwiat, taki jakby. Kwiat, tak. I okazuje się, że po raz pierwszy dzięki nowej broni wytworzonej przez inżynierów, czy takich właśnie specjalnych handpadsów, można uszkodzić, albo przynajmniej daje się coś zdziałać przeciwko tym Targoidom, no nie? Ale no, ten film ma taką puentę, że jeszcze jednak coś trzeba zrobić, żeby to w ogóle mieć jakąkolwiek szansę między z tymi kosmitami, więc no ja się nie mogę doczekać tego, ja w ogóle...
A ty jesteś na poziomie takim, że podejmiesz walkę w rękawice z kosmitami, czy...
Wiesz co, no ja na pewno będę siedział, co się dzieje i jeśli gdzieś tam ktoś będzie wiedział, że leci na tą planetę, tu będą jakieś Targoidy albo coś się będzie działo, to chętnie, bo wiesz, to jest taka gra, gdzie naprawdę te wszystkie takie interesujące rzeczy, no nie, które się dzieją, one... Ja nie wiem, jak to było zaprezentowane, ale to jest tak, że ktoś gdzieś coś odkryje, jakieś miejsce, jakiś, nie wiem, jakiś rozbity statek obcych, to ty tam możesz polecieć, ale na przykład on będzie gdzieś miał zablokowany, wiesz, coś potrzebujesz, jakiś artefakt obcych i wtedy możesz to oglądać, ale to jest wszystko takie zwiedzanie, ale nie w momencie, że coś się dzieje, wiesz, że nie jesteś w tym evencie, że uczestniczysz w evencie, w takim wydarzeniu, ale to się nazywa na przykład, nie wiem, jakiś community goal, nie? I na przykład, nie wiem, wszyscy zbierają, nie wiem, marchewkę albo, nie wiem, ziemniaki i te ziemniaki muszą lecieć do tej jednej stacji w tym układzie, bo tam po prostu biją rekord na ilość frytek, nie? I tak dalej, i tak dalej, więc po prostu jakby bierzesz udział w czymś, ale nie ma tego w tym nic takiego bardzo spektakularnego, ale mam nadzieję, że właśnie ten dodatek, no nie, no to on wprowadzi taki...
Wielką wojnę.
Taką, no dokładnie, no. I zastanawiam się,
jak to się przekłada na, jak wiesz, jak ktoś dopiero zacząłby grę. Przygodę, w sensie, czy od razu, bo go kosmici też dojeżdżali, czy...
No to jest właśnie ten problem, który w Eve jakoś rozwiązano, że jakby za każdym razem, jak dochodziłeś, jakby dołączałeś później do gry, to mi się wydawało, że już miałeś jakąś pewną ilość umiejętności rozwiniętych, że nie musiałeś ich rozwijać. Więc teoretycznie to powinno być tak, że osoby, które jakby dołączają do Eve, to może powinny mieć jakiś, nie wiem, grubszy portfel na dzień dobry, lepszy statek i tak dalej, żeby nie musieli budować tego całego jakby nie, bo to jest żmudna praca, wiesz, to jest najgorsze, co jest w Elite, to jest właśnie grind. Dlatego, że nie tylko musisz...
Który jest zarazem podstawą gry tak naprawdę.
Tak, no bo nie tylko tak naprawdę wiesz, istotą jest zarabianie pieniędzy, ale też budowanie reputacji. A budowanie reputacji jest potrzebne, żeby na przykład, nie wiem, podnieść sobie stopień wojskowy tam w tej marynarce kosmicznej, żeby na przykład móc kupić sobie lepszy statek. Wiesz. Możesz mieć kasę, mógłbyś kurde grindować, nie wiem, robić jakąś prostą rzecz, mieć kupę kasy, ale jak nie masz na przykład odpowiedniego stopnia wojskowego, to nie możesz kupić tych z górnej półki statków, nie? Jak nie masz na przykład, nie wiem, jakiegoś tam jakiejś dobrej reputacji, przeciwskiej reputacji na przykład z federacją, to nie dostaniesz przepustki, żeby odwiedzić układ słoneczny, nie? Że nam polecić sobie odwiedzić Ziemię, wylądować na Księżycu czy coś takiego. Że nie wiem, czy się da wylądować na Księżycu, ale powiedzmy na Merkurium, o, jakbyś chciał, to możesz. I to, żeby to móc zrobić, to wszystko musisz, prawda, ciężką pracę, tym grindem, wiesz, jakby odpłacić, nie? To. I to jest coś, co moim zdaniem jest takim słabym elementem, no ale to jest gra MMO. I w jakiś sposób musisz tego gracza ciągle przy sobie trzymać. Jakbyś mu wszystko dał na tacę od razu, to trochę by pograł i odszedł i już, wiesz, znudzony to.
To było to, co pewnie teraz niedługo przyjdzie do Destiny.
Znaczy do Destiny po prostu, myślałem, że oni rozwiązali ten problem z grindem, bo...
Czy z nudzeniem.
Tak, że ludzie, wiesz, co chwilę się chwalili, że mają jakieś te... jak to się mówi? Nie elitarne bronie, tylko legendarne, czy nawet jeszcze jakieś inne. Nie wiem, czy nie jest jakieś określenie jeszcze jakieś dodatkowe na te epickie bronie. Ale wiesz, do pewnego etapu dosyć często one się pojawiały. Ja tak mówiłem, no musisz grać graczowi jakieś fajne bronie na tym poziomie, na którym jest konkretnie, tak? Żeby miał cały czas jakąś taką satysfakcję i motywację.
Zasada 27 sekund.
Tak? O co to jest? Co to gdzieś? Coś słyszałem.
Wiesz, no, ostatnio pojawił się jakiś artykuł, znaczy artykuł, filmik dotyczący tego, że Wiedźmin był projektowany. Wiedźmin
A, to gdzieś tak to widziałem, ale nie wiem, o co chodzi. Że co?
No w skrócie chodzi o to, że co 27 sekund eksploracji gracz musi coś dostać. A to jakiś nowy potwór, a to jakiś quest, a to jakieś tam znajdźka, a to jakieś coś tam.
I to jest autentycznie opisane jako taki naukowa teoria zastosowana w Wiedźminie, czy to przypadkiem ktoś tak sobie dorobił, powiedzmy, wiesz...
Wiesz, jak jest z naukowymi teoriami teraz, w dzisiejszych czasach.
No tak, no wiesz... A wiesz jako...
Wszystko jest naukową teorią.
Wiesz, jaka jest zasada Michaela Beya?
Jaka?
Zasada 2 sekund. Że co 2 sekundy najpóźniej musi się zmieniać, musi być cięcie. A no, najlepiej co sekundę. I jak sobie obejrzysz na przykład Bad Boysów teraz, albo jak na przykład sobie obejrzysz Armageddon, to doskonale będzie wiedział, co chodzi. I pozwól, Piotrze, że tym optymistycznym, naukowym akcentem
zakończymy.
No, no trzeba będzie poczytać w tych 27 sekundach, ale...
Mi się wydaje, że to było 27 sekund, może...
Nie, 27 sekund to na 100%, ale właśnie ja nie znałem dokładnie szczegółów tej teorii. Zresztą niedawno gdzieś albo na PAX-ie, albo na jakiejś największej imprezie cała ta elitarna śmietanka przedstawicieli CD Projektu była i Daniel Dwyer z NoClipu przeprowadzał z nimi taki właśnie wywiad na scenie i tak dalej.
Tak, no. To było jakoś chyba na PAX-ie, a może to było przy okazji Gamescom? No nieważne, ale było, tak, bo to było się wiązało z rocznicą.
Tak. 10. piękną rocznicą. Ja tylko mam nadzieję, że udałoby się zrobić taką wersję tylko, że tylko po polsku. W tym sensie nie, że nie poradziłbym sobie ze zrozumieniem, co oni tam mówili po angielsku. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu wydaje mi się, że w ojczystym języku te anegdoty by lepiej były zaprezentowane, byłyby ciekawsze.
To było słychać, jak oni, znaczy nie oni, tylko Kiciński kiedyś był gościem Masy Kultury. Jeszcze jak wiedźmy mu na etapie produkcji.
Nie Kiciński.
Nie Kiciński?
Adam chyba. Ja musiałbym sprawdzić, ale na pewno pierwsze imię jest Adam, a Kiciński to ma chyba Michał albo Marcin.
Michał chyba, tak. Czy mi się wydawało, no może w każdym razie to był ktoś z Wiedźmina. Wydawało mi się, że to był Kiciński, ale bardzo możliwe, że się...
Adam Badowski.
Badowski, no widzisz.
Od 10 lat pracowałem, do 2013. To
był. Dawno.
Tak, był art dyrektorem i projekt lidem przy Wiedźminie. Przy Wiedźminie 2. To tak czytam ze strony chłopaków. No ale no właśnie chodzi o to, że po prostu jest mnóstwo ciekawych rzeczy, ale wiesz, tu taka formuła też jest, że oni siedzą na tej kanapie i tam jest ich chyba z 20. No tak na oko, nie?
Heheszki, coś.
Heheszki, to wiesz, to takie coś jak... Wiem, że to nieelegancko tak to porównywać z mojej strony, ale w Wikarusie jest taka scena, że zanim oni... że to pierwsze wprowadzenie Gregoria jest takie, że to jest jakiś taki szalony Rusek, że rozmawia przez Skype'a, mając tą kamerę gdzieś jakoś od dołu, gdzieś leży w ogóle, chyba do góry nogami jest, no nie? Oczywiście bez koszuli, gada głupoty, no nie? Tam jakieś te, że jakiś pies do niego przyszedł, no nie? To o, z fokiem, no nie? Ho, ho, ho. Wiesz, takie heheszki, takie... I wiesz, i tak sobie, tak patrzyłem na te heheszki, no nie? Że to jest tak, że jednak dużo więcej, że kurde, no wiem, że to jest taka inna skala i że to już chłopaki są tam, wiesz, po złotych dywanach chodzą i tak dalej, ale może by się udało na przykład na takim Pikselu, jakby się udało na przykład zrobić, żeby to było znowu w tej takiej fajnej sali kinowej, zorganizować właśnie panel z ludźmi od Wiedźmina właśnie z tymi i może nie wziąć ich 20 czy tam 30, tylko na przykład nie wiem, 3 osoby i zrobić taki panel 2 godziny, ja bym był bardzo, bardzo, bardzo ciekawy takiego efektu. No ale oczywiście, no to jest tak, zawsze mi się to podobało, powiem to, w dupie były głupi widział, więc ja sobie tak gdybuję, no nie?
Co zachwalicie, swego nie znacie.
O, tak. Znaczy nie, ale chodziło mi o to, że po prostu, że ja sobie tak mówię, jak ja sobie to wyobrażam, no nie, pewnie i tak to było świetnie zrobione i tak dalej, więc gratuluję. Ja to zawsze powtarzałem i wiesz, jakim byłem zawsze propagatorem Wiedźmina 3 i tak dalej. I ja się poznałem na Wiedźminie 3, zanim się cały świat poznał na Wiedźminie 3. A tylko dlatego, że ja po prostu tego Wiedźmina 3 skończyłem wcześniej niż reszta świata, nie? Ale to jest najwybitniejsza gra wszechczasów. Prawdopodobnie. I to jest gra, która wiele rzeczy zmieniła na dobre, dlatego, że podniosła diametralnie poprzeczkę w innym tam. I jeśli Assassin's Creed Origins będzie grą bardzo dobrą, fenomenalną, cokolwiek, to moim zdaniem, mimo że Assassiny i Wiedźmin nigdy nie szły taką samą ścieżką, ale pamiętasz, w dwójce była tak się śmiali z Assassina, nie? Tam pamiętasz, że można było znaleźć takie...
Z Sianem.
Tak, że no, nie trafił w wóz, no chciał, nie mógł, no nie, pyknął się o ten metr w lewą stronę i... Nie? Że po prostu podnieśli poprzeczkę i wymusili, no nie, na tym, żeby jednak gry były lepsze i tak dalej. Że te, i też troszeczkę mi tak brakuje, że ja bym jeszcze tego Sapkowskiego wcisnął na to podium. Że on nie lubi tych gier, ale wiesz, jakby odebrano mu tego Wiedźmina, rozumiesz? Że to jest tak, że jakby jesteś biologicznym ojcem. Wychowujesz to dziecko. Ale gdzieś tam się rozwiodłeś i tak dalej, i to twoje dziecko spędza z tymi nowymi rodzicami więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. I nagle tracisz więź z tym dzieckiem, no nie? Bo wszystkim się wydaje, że to nigdy nie było twoje dziecko, tylko właśnie...
Dobre.
I jakby ta jego frustracja, moim zdaniem, jak oni ciągle o tą grę pytają i tak dalej, i on nawet czasami żartem mówi, a później to przedrukowują i tego żartu się nie da oddać, wiesz, w druku, że ja go rozumiem. Dlatego, że nie byłoby Wiedźmina 3, gdyby nie Sapkowski. A ja nie mówię o sukcesie, a wiesz, no nie byłoby sukcesu, wiesz, nie wiadomo jakiego całego światowego, gdyby nie gra. Ale Sapkowskiemu nie był potrzebny ten sukces całego na świecie, wiesz, nam Polakom też nie, bo znaczy w sensie, bo my się poznaliśmy na Wiedźminie wcześniej, nim cały świat mógł się poznać. A to, że akurat oni muszą czytać na przykład, nie wiem, przekład angielski Wiedźmina i nie mogą poznać tego, tej erudycji Sapkowskiego w tych jego książkach, jakby nie mogą poznać w ojczystym języku Wiedźmina, no to już jest ich problem, nie? Ale cieszę się właśnie, że Wiedźmin wyszedł, tak podniósł poprzeczkę i naprawdę Cyberpunk 2077, tak dobrze mówię? No, jeśli oni utrzymają ten poziom, tak? I
wszyscy liczą na więcej, wiesz, no właśnie to jest taki trochę problem i pułapka zarówno tak. Game Devu dzisiejszego, jak i
ofiary tak własnego sukcesu
wszystkiego,
być,
nie?
Tak.
Że zawsze musi być więcej. Cyberpunk 2077, tak, chyba tak jak mówiłeś, nie może być taką grą jak Wiedźmin 3, ona musi być większa, lepsza, ciekawsza, bardziej intensywna, cokolwiek.
Znaczy oni sobie postawili niesamowitą poprzeczkę, bo co innego jest zrobić, wiesz, taki średniowieczny świat, gdzie po prostu musisz zrobić parę miast, ale tak to wszystko są łąki, bagna, jakieś te pustynie, nie pustynie, ale wiesz, jakby masz mniej elementów, a tu musisz zrobić gęste, ociekające, wiesz, brudem, smrodem, skąpane w deszczu, jakimś w kwaśnym deszczu, nie wiem, smolistym. Miasto, które będzie właśnie żywe i to będzie otwarty świat, bo to nie możesz zrobić Deus Exa. No nie. Oni nie zrobią Deus Exa, oni zrobią po prostu coś więcej. A że
ja czekam na jakiekolwiek gameplaya.
Tak, że Cyberpunk zawsze był jednak blisko serca Polaków, to ja mi się wydaje, że oni czują tego ducha. I, no. Ale też te gameplaye, tak jak poznamy, to tak. Ja stawiam, że maksymalnie za 2 lata. Że 2019 to będziemy pierwsze elementy widzieć. Wiesz, że pierwsze będzie pierwsze trawa gate.
Myślę, że tak? Ja to myślałem, że 2019 to będzie już premiera.
Znaczy, ja nie jestem do końca przekonany, czy im się w ogóle uda wyrobić w tej generacji. Że nawet już się zdąży, wiesz, pojawić Scorpio XS, albo tam 2S, albo cokolwiek.
No. Ja oczywiście to, wiesz, totalne wróżenie słów. Ja strzelałbym, że to będzie GTA 5 tej generacji. Czyli to będzie gra, która wyjdzie pod sam koniec generacji i bardzo szybko po pojawieniu się nowej generacji pojawi się jej remaster, czy tam reedycja. I dzięki temu sprzeda, wiesz, masę egzemplarzy i tu, i tu.
No tak może być, no, ale jak to się mówi, no ja trzymam kciuki za gości, za CD Projekt, za całe studio, za wszystkie jednostki, nie tylko tą warszawską, ale też krakowską i pewnie wrocławską i bułgarską.
Masa ludzi, którzy tam pracują.
Ja nie wiem, tam już chyba 1000 osób pracuje w tej firmie, więc już jest na giełdzie warta 11 miliardów złotych.
Ostatnio się pojawił jakiś taki filmik, ktoś tam krążył po sieci, widziałem, jak ktoś strasznie wyzwierzęcał się na CD Projekcie.
A jakaś bestia.
Znaczy, wiesz co, nie, tam wiesz, no uwypuklał wszystkie problemy.
Ale to nie był Adrian Chmielarz?
Nie. To było wypuklanie wszystkich problemów, które są związane z dużą firmą zajmującą się produkcją gier. Czyli wiesz, crunche ciężkie warunki i tak, i dużo nadgodzin, niekoniecznie takie płace, jakby wszyscy to chcieli i tak dalej, no ale to...
No wiesz, na sukces tych wszystkich młodych ludzi, którzy jeżdżą i udzielają tych wywiadów i spijają tą śmietankę na tych Video Game Awards, no to jednak jest, wiesz, to na barkach no, setek bardzo, bardzo ciężko pracujących ludzi to jest zbudowane.
Ja po posłuchaniu sobie pani Henning, która opowiadała, jak wyglądała praca przy Uncharted, i to właściwie przy każdym Uncharted, nie mam absolutnie żadnych złudzeń, że praca przy takich bardzo dużych projektach, przy grach AAA, to jest po prostu orka. I to nie jest nic, co ktokolwiek z czystym sumieniem chciałby robić. Zawsze są jakieś, wiesz, rzeczy, które przeważają, że to robią, ale jednak to nie jest lekka, łatwa i prosta praca.
Tak, tak. Chociaż ja ostatnio, znaczy ostatnio to nawet chyba było dzisiaj, nie? Żeby już tak odnieść to w czasie i przestrzeni, tak sobie myślałem, że jakbym miał tyle pieniędzy co Notch, nie? A nieważne, czy, skąd bym miał te pieniądze, po prostu jakbym miał dużo pieniędzy, to bym poszedł do CD Projekt i powiedział, że słuchajcie, chcę zainwestować w waszą firmę, tam nie wiem, ile tam płacę. Więcej niż z tego projektu rządowego wam dam pieniędzy. Nie, powiedzmy tam daję 100 milionów dolarów, żeby ten projekt, wiesz, jeszcze go rozbudować bardziej i tak dalej, ale żeby tam być, jakby chłonąć tą atmosferę, później spijać tą śmietankę, oczywiście, ale bym się w ogóle nie wtrącał do produkcji, wiesz, o co chodzi, że po prostu chciałbym być częścią tego. To właśnie Cyberpunka 2077. Ale oczywiście, że nie ma takich pieniędzy jak nasz, to wiesz, gorący, zimny prysznic i...
Słuchaj, musisz sprzedać Fantasmagierię Microsoftowi za tam bilion dolarów, czy coś w tym stylu.
Właśnie, żeby to było zamiast tego nudnego programu z tym majorem, z kapitanem Nelsonem. Wiesz, no. Już dawno nie oglądałem, muszę zajrzeć. Dzięki Piotrze za bardzo sympatyczną rozmowę. Mieliśmy skończyć na dramacie, a tutaj się okazało, że jakiś taki sympatyczny element się nam wkradł.
Tak, dobre, bo polskie.
Dokładnie. 395. odcinek. Za 5 odcinków
wielkie trwa.
Tak, tak. Nawet nie mogę się doczekać, że się tak mogę, że się tak wyrażę, chociaż to jest...
Przebierasz nóżkami.
Tak, jeszcze sporo czasu jest... Pamiętajcie,
no, ale chyba w tym roku będzie, nie?
O, to na pewno, tak, 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 tak. Tak, bo to 5 odcinków to spokojnie góra 2 miesiące, więc...
Czyli tak, to taki prezent na święta będzie.
No, może na Mikołaja, kto wie, nie wiesz.
No, bo tak patrzę, że mamy końcówkę września, to wiesz, październik, listopad, grudzień i święta.
No, mówię tak, że dlatego mówię, może się uda przed Mikołajem, no nie, taki prezent. Bo pamiętajcie, Fantasmagieria uczy i bawi, więc puszczajcie dzieciom, no nie? Trzeba jakby indoktrynację na wczesnym etapie zacząć. To nie
oczywiście, ma... żeby wyrosło na porządnych tak. obywateli.
I podsyłajcie fragmenty najciekawsze z poprzednich odcinków. Już tam padły na przykład propozycje, żeby fragment Rysława o Firewatchu. No. Chociaż jak sobie myślę, że tam tym twórcom znowu byśmy zrobili taką reklamę i teraz by wszyscy chcieli zagrać Firewatcha, to nie wiem, czy warto. Więc pamiętajcie, podsyłajcie, ja bardzo jestem rad wracać do tych starych i niestarych czasami tak fragmentów, bawić się tym. No to tyle, no. Pamiętajcie, żeby no przede wszystkim słuchać i czytać, bo to jest podwójna przyjemność, bo tam jest mnóstwo fajnych, ciekawych zwiastunów do obejrzenia, czyli codzienniki rozgrywki Piotrka.
Tak, zapraszam.
Który niestrudzenie, które to już 2 lata minęły, odkąd?
Tak, już 2 lata minęły, już ponad 2 lata.
Jak ten czas leci, prawda? Pamiętasz pierwszy codziennik?
No pamiętam i jak sobie wyliczyłem, to wyszło na to, że poświęciłem na przygotowanie codzienników jakieś 54 doby.
No, a żona mówi, a mogliśmy w tym czasie mieć drugie dziecko. No ale to wiesz, ale codziennie jest jak to drugie dziecko, prawda?
Nie. No właśnie, tak, no trochę jest.
Pamiętajcie, żeby wejść na stronę www.fantasmagieria.net, do grupy dołączać Fantasmagieria. I co? To wszystko. Słyszymy się za tydzień.
Cześć.